Myślę, że nie macie Państwo nic przeciwko temu, że będziemy nagrywać. Później ewentualnie.
Ja ściągę wezmę, bo sobie wziąłem
materiały jest ogromna i się zobaczy, ale ja nie będę jakiś tam szczegółów.
Ale ta kolejność pytań, którą zadałem, jest aktualna jakby, tak?
Tak.
Bo ja sobie zrobiłem takie zapiski właśnie pod tym kątem.
Taką krótszą po prostu przygotowałem na bazie.
No to ja też. Tak. Tutaj są twoje rzeczy po prostu.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Felcza i chciałbym powitać Państwa serdecznie na panelu dyskusyjnym pod tytułem Stan i planowana reforma szkolnictwa wyższego a nauki społecznej. Podmiotami organizującymi wspólnie dzisiejsze spotkanie są koła naukowe Penintendia oraz naukowe koło socjologiczne Socjokolegium. Udział w dyskusji wezmą następujący goście. Pani magister Magdalena Prusinowska, pedagog, przedstawicielka koła naukowego na styku, działającego przy Instytucie Pedagogiki UNS-UG. Witam Pani. Pan profesor Jerzy Błażejowski, kierownik Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wspomnę, że pan profesor jako przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w poprzedniej kadencji był członkiem zespołu przygotowującego nową ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Oraz pan dr Wojciech Zieliński, wicedyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Wspomnę jeszcze, że pan doktor jako etyk może tutaj przedstawić kilka ciekawych uwag, może rzucić powiedzmy takie nowe, ciekawe światło na kwestię reformy, może spojrzeć na nią z nieco innej i ciekawej strony. Natomiast dyskusję poprowadzi pan doktor Arkadiusz Pajser, adiunkt Zakładu Socjologii Ogólnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Celem zasadniczym dzisiejszego spotkania będzie dyskusja nad podstawowymi założeniami planowanej reformy. Tutaj będzie o niej nieco bardziej szczegółowo powie pan dr Pajser. Natomiast kolejnym celem będzie przybliżenie wpływu ewentualnych zmian na sytuację grup wchodzących w skład społeczności akademickiej, a więc pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów. Panie doktorze, oddaję panu głos.
Dziękuję. Dziękuję w ogóle za zaproszenie do prowadzenia tej dyskusji. Ja jestem drugi rok dopiero pracuję na tej uczelni. Tym bardziej jest mi miło, że Państwo tutaj z kół naukowych docenili czy jakby skierowali do mnie to zaproszenie. No, może drobne nieporozumienie. Ja nie wiem, czy ja będę jakoś wykładał szczegóły tej reformy, bo no po pierwsze ona tak była, ten dokument był rozesłany do wszystkich, ale po drugie też nie chciałbym się za bardzo wgryzać w szczegóły, bo materiał jest ogromny i w zasadzie bez jednak przejrzenia tych dokumentów no ciężko będzie się jakby odnosić do pewnych rzeczy. I tego też chciałbym, żebyśmy się trzymali pewnego poziomu ogólności. Materia jest ogromna, a nie byłoby chyba dobrze i nie było chyba zamiarem organizatorów, żeby się popaść w jakieś bardzo szczegółowe rozważania dotyczące jakichś szczegółowych kwestii, których tutaj jest bardzo dużo. Ja bym się chciał raczej zastanowić nad takimi kwestiami ogólnymi, czy jak to się modnie mówi, strategicznymi, jakie się z tą reformą wiążą. No po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę z tego, że każda reforma, a również ta, rodzi różne spory, natrafia na opór, jakby rodzi emocje i niejednokrotnie jest to opór z różnych względów uzasadniony. Każda reforma jakby ma swoich wygranych i przegranych. I niekoniecznie jakby ci, którzy przegrywają, przegrywają słusznie, ci, którzy wygrywają, wygrywają słusznie. To sobie trzeba powiedzieć, że że jak każda reforma, ona będzie miała takich wygranych i przegranych. Poza tym trzeba sobie zdać sprawę, że reformy, które byłyby niedopracowane, ja wcale nie twierdzę, że ta reforma taka jest, No ale trzeba pamiętać o tym, że społeczeństwo polskie cechuje się, jak to ujmował przed laty Adam Podgórecki, takim zjawiskiem, które określał mianem wichrowatość, czyli takiej nieokreśloności, przypadkowości rezultatów reform, które się wprowadza. No, społeczeństwo, które zbyt wielokrotnie było poddawane reformom, potem jakby ma w sobie pewien opór, który powoduje, że reformy dają skutki nieprzewidziane i nieprzewidywalne. No, trzeba uważać, żeby te reformy nie doprowadziły do powstawania takich tworów, które będą takimi chatami patiomkinowskimi, by użyć takiej metafory z XVIII-wiecznej Rosji. Natomiast z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że ta reforma, czy te reformy są szkolnictwu wyższemu potrzebne z różnych względów. No, po pierwsze dlatego, że jeśli wierzyć statystykom, czy tym analizom, które w samym tym podstawowym dokumencie, który był we wszystkich rozesłany, są pisane, no to polskie szkolnictwo znalazło się w tyle i polska nauka, bo to też powinniśmy oczywiście rozgraniczać, znalazły się według różnych miar czy statystyk w tyle, a przynajmniej jakby jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że po pierwsze polskich naukowców stać na więcej, bo to jednak pokazują osiągnięcia w takich bardzo szczegółowych, drobnych dziedzinach, o których nieraz słyszymy, typu astronomia na przykład. Po drugie również polskie szkolnictwo stać na pewno na więcej, polskie szkolnictwo wyższe. No, na pewno ta reforma wynika też z konieczności wyjścia poza dziedzictwo poprzedniego ustroju czy poprzedniego systemu, ale ja bym nawet spojrzał szerzej, że to jest jakby reforma, która jeśli by jej założenia rzeczywiście stały się rzeczywistością, jest takim krokiem w zasadzie, takim przejściem od ery przemysłowej, takiej, w którym jakby produkowano produkty i produkowano specjalistów, do ery postprzemysłowej, czy poprzemysłowej, no, która w pewnym sensie już, można powiedzieć, w zachodnioeuropejskim szkolnictwie, ale chyba teraz bardziej nawet amerykańskim, czy przynajmniej pozaeuropejskim funkcjonuje. Więc ja tak bym jakby chciał widzieć tę reformę i na takim poziomie o niej dyskutować. Natomiast nauki społeczne tutaj są w szczególnej sytuacji, bo ja bym powiedział, że one są takim barometrem tej sytuacji, o której mówimy. Z jednej strony to właśnie w naukach społecznych widzimy ten ogromny wzrost liczby studentów i absolwentów. Skąd się to bierze? No na pewno z tego, że szkolnictwo techniczne w Polsce jest w fatalnej sytuacji i jakby duża część absolwentów idzie w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, bo po prostu na poziomie matury nie ma wykształcenia technicznego. Po drugie, w naukach społecznych widać taki pewien sceptycyzm wobec biznesu. A nauki związane z wysokimi technologiami w zasadzie dosyć łatwo znajdują sobie, że tak powiem, partnerów biznesowych, no bo to są nakłady, to są inwestycje, które się zawsze zwrócą. Z drugiej strony nauki takie czysto humanistyczne, jak filologia, historia, no w takich partnerów w biznesie raczej nie znajdą, przynajmniej nie do współpracy, co najwyżej do pewnych form wsparcia na zasadzie takiej dobrej woli niż jakichś wzajemnych korzyści biznesowych. Na nauki społeczne są tak po środku, bo wielu partnerów czy podmiotów publicznych by oczekiwało od niektórych gałęzi nauk społecznych takich efektów biznesowych, prawda? Socjologii, badania rynków, psychologii, też psychologia rynku i tak dalej. Z drugiej strony przedstawiciele nauk społecznych związani z uczelniami często się jednak bronią przed takim podejściem, bo to jest to grozi takim zbanalizowaniem nauk społecznych do takich nauk służebnych wobec biznesu. Więc jakby to jest ten kontekst, w którym należałoby patrzeć na tą reformę, co ona niesie dla nauk społecznych, czy ona nas doprowadzi do takiej oto sytuacji, której, tak jak tutaj już w założeniach jest wspomniany, znaczy w tym dokumencie, który był Państwu rozsyłany, czy ona doprowadzi do tego, że nauki społeczne będą taką fabryką dyplomów, tak jak troszkę miejscami na niektórych uczelniach to się dzieje, czy będzie to raczej, czy będzie to rzeczywiście taka kuźnia inteligencji, takiej inteligencji w bardziej nowoczesnym wydaniu. Więc teraz dlatego chciałbym się tutaj może już przechodząc do pewnych szczegółowych rozwiązań, chociaż cały czas się poruszam na poziomie ogólnym, chciałbym Państwa zapytać o to, czy ten model menedżerski, bo z różnych zapisów tego projektu ministerstwa wynika, że ten model menedżerski w taki czy inny sposób będzie wprowadzany, choćby poprzez wzmocnienie roli rektora jako zarządzającego tą jednostką, no i tą procedurę, która ma być raczej formą konkursu niż jakichś demokratycznych wyborów. Czy jakie to skutki może ze sobą przynieść dla w ogóle dla uczelni, a w szczególności dla Wydziału Nauk Społecznych? Czy to daje więcej szans, czy zagrożeń? Proszę bardzo. Może od pana profesora byśmy zaczęli.
Nie od pani.
Albo od pani, proszę.
To znaczy, ja bym raczej skłaniała się ku temu, że więcej zagrożeń jest związanych z przyjęciem tego modelu, zwłaszcza iż w samym dokumencie ministerstwa pojawiają się zdania, w których sugeruje się, ponieważ taki model sprawdza się w sektorze prywatnym, nie ma powodów sądzić, że on nie sprawdzi się na uniwersytecie. Więc jakby tutaj to jest chyba za daleko posunięte przypuszczenie moim zdaniem. Jeżeli rzeczywiście pójdziemy w stronę logiki rynku zupełnie, co i tak już jakby postępuje, to rzeczywiście moim zdaniem będzie to produkcja absolwentów, którzy będą po prostu, też to jest cytat z dokumentu, doskonale przystosowanych do rynku, przepraszam, nie, to nie jest dokładny cytat, przystosowanego do potrzeb pracodawcy. Co jakby w kontekście tego, co mówi Bauman o tym, że ta armia pracowników już nie jest potrzebna, pracodawcy nie są zobowiązani w żaden sposób do respektowania tego, że wychowali, na ich życzenie zostali wychowani absolwenci, nie są zobowiązani jakby do zapewnienia im tego, żeby znaleźli tą pracę nawet. Więc moim zdaniem tutaj jest więcej zagrożeń, to będzie napędzało tą komercjalizację edukacji i rzeczywiście jakby te tradycje uniwersyteckie poświęcania uwagi sferom, które nie wpisują się w logikę rynku, zostaną zaprzepaszczone.
Dziękuję. Może pan profesor?
Tak, czy mogę w takiej pozycji? Bo tak jestem przyzwyczajony. Przede wszystkim chciałem organizatorom bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Miewałem teraz rzadziej, ale to dopiero od stycznia, często możliwości występowania w różnych spotkaniach studenckich i doktoranckich. Wobec tego bardzo sobie cenię te spotkania, bo myślę, że tak naprawdę, jeśli mówimy o reformie, to nie ja ją będę, że tak powiem, konsumował, tylko państwo. Tak? Bo taka jest prawda, że jeśli cokolwiek zostanie wprowadzone, to państwo będziecie z tego korzystać i będziecie to wdrażać. Ja może troszkę więcej teraz powiem, potem postaram się mówić mniej, a że tak powiem już tylko na pytania. Proszę Państwa, gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na funkcjonowanie czegokolwiek, to trudno funkcjonować bez pieniędzy. To znaczy, jeśli mówimy o uczelni, to uczelnia podlega tym samym prawom, którym podlegają inne instytucje i obszary, które w społeczeństwie funkcjonują. W związku z tym, jeśli chcemy dobrze funkcjonować jako uczelnia, to musimy dysponować pieniędzmi. No może powiem Państwu, że Uniwersytet Harvardzki posiada zasoby, tak zwany żelazny kapitał w wysokości 20 miliardów dolarów. Nasz budżet szkolnictwa wyższego jest około 10 miliardów, ale złotych rocznie, całego szkolnictwa wyższego. Mając taki budżet, jak ma Uniwersytet w Harvardzie, może, że tak powiem, być na liście filadelfijskiej, na miejscu numer jeden. Przy czym Uniwersytet Harvardzki nie jest uczelnią państwową, tylko jest uczelnią można powiedzieć, prywatną lub publiczną, bo uczelnie są publiczne, służą społeczeństwu i pełni swoją rolę bardzo dobrze. Jeśli więc zapomnimy o tym, że pieniądze są potrzebne do funkcjonowania uczelni, dobrego kształcenia i również realizowania własnych pomysłów naukowych czy edukacyjnych, no to będziemy popełniali błąd, bo świat współczesny wygląda inaczej. Poza tym musimy zdać sobie sprawę, że inaczej wyglądało szkolnictwo wyższe, powiedzmy w XIV wieku, inaczej wyglądało w XVIII, a nawet w XIX, a dzisiaj wygląda inaczej. To znaczy w XIV wieku to była grupa ludzi, która miała jakieś zainteresowania. Nikt się nimi specjalnie nie przejmował, ktoś im dał pieniądze, robili co chcieli. Oni nie mieli wpływu na to, co dzieje się w otoczeniu i otoczenie nie miało wpływu na to, co oni czynią. W związku z tym można było wtedy rzeczywiście zachować inne reguły funkcjonowania. Dzisiaj mamy natomiast sytuację, w której musi być, i to jest główny cel reformy, jeśli popatrzymy na to, więź uczelni z otoczeniem. Ja zresztą w ubiegłym tygodniu byłem na spotkaniu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, bo jakiejś na reprezentant z Gdańska, była dyskusja na temat reformy, tych strategii, które są. No i właśnie to powiedziałem, że głównym reformy musi być odnowienie, czy nawiązanie więzi uczelni z otoczeniem. Uczelnie same nie mają dzisiaj racji bytu. Muszą współpracować z otoczeniem. Tym otoczeniem chcę sobie powiedzieć od razu studenci. Studenci to jest nasze otoczenie. Mówię o tej części pracowniczej. W związku z tym uważam, to jest główny kierunek reformy musi być w tym kierunku. To trzeba realizować. Proszę Państwa, jeśli te reformy musimy przeprowadzić, to dlaczego? No, możemy powiedzieć, że jest wszystko dobrze. Zresztą był taki sondaż przeprowadzony przez chyba którąś z gazet, nie, już nie pamiętam, która to była, ale w każdym razie Gazetę Wyborczą chyba. No i z tego sondażu wyszło bardzo dobrze. Tak? I nawet ta pani telefonowała do mnie, mówi, jak to, wszystkie oceny są złe, a tu jest dobry. No, mówię, jest taki sondaż i to w porządku. No mówi, dobrze, ale rok temu był zupełnie inny. No więc być może jest tak, że w tych sondażach raz jest dobrze, raz źle. Ale proszę Państwa, reforma musi być dlatego, że my odstajemy od tego, co jest w tej chwili, co się dzieje na świecie. Powiedziałbym tak, że lepiej wyglądaliśmy w 90 roku, zaraz po zmianach, a dzisiaj wyglądamy gorzej. Nie pasujemy do tego, co się dzieje na świecie. A proszę Państwa, świat tak naprawdę jest globalny i w przyrodzie wiemy o tym, że jeśli się nie dostosowujemy do tego, co się dzieje w otoczeniu, to wypadamy z tego procesu. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli tego nie zrobimy, to wypadniemy. Staniemy się, że tak powiem, pod tym względem krajem drugiej kategorii, albo też będą tutaj uczyć no, nie nasi naukowcy, bo myślę, że pustki nigdzie nie ma, może się tak stać. W związku z tym tutaj pan doktor mówił o tym, kto będzie stratny na tej reformie. Otóż nikt nie będzie stratny. Wszyscy będziemy korzystali z tej reformy, rozpoczynając ją wprowadzić. No a teraz na tym, czy w tej chwili, jak w ogóle wygląda sytuacja z reformą? Otóż dokument, który na podstawie którego, o którym dyskutujemy, nie nazywa się reformą, tylko ja tu przeczytam Państwu założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. To jest dokument przyjęty przez Radę Ministrów 28 października ubiegłego roku. Na podstawie tego dokumentu przygotowywana jest obecnie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Z tego co wiem, ma być gotowa niebawem i będą tam pewne elementy, ale nie reformy, tylko pewne elementy, które muszą być wprowadzone i które są dobre. I te dobre dotyczą procesu kształcenia, bo on musi się modernizować, po prostu musi się go szybciutko zmodernizować, między innymi wprowadzić krajowe ramy kwalifikacji, bo inaczej wypadniemy z systemu, który Unii Europejskiej obowiązuje. W związku z tym tej reformy na razie nie będzie, natomiast będzie nowelizacja. O reformie możemy mówić w kontekście przyszłości, to znaczy tych strategii dwóch, które są w tej chwili omawiane, no i tego, co się stanie, bo strategie są strategiami, po tym jakieś rozwiązania muszą być przyjęte. No i teraz, proszę Państwa, co się tyczy tego zarządzania, bo to było, to przejdźmy do tego tematu. Jeśli mówimy o uczelni, to musimy mówić o dwóch sferach. Jedna to się nazywa władztwo i to władztwo dotyczy sfery, powiedziałbym, kształcenia, badań naukowych i tak dalej, a drugi dotyczy sfery zarządzania. I proszę Państwa, nie należy tych sfer mieszać. Ja powiem, co się tyczy władztwa, a może ogólnie procesu kształcenia i badań, jestem za daleko idąca autonomią uczelni. Ale autonomia w racjonalnym wymiarze, to znaczy no, ktoś może prowadzić badania pod warunkiem, że ma na to środki. Bo jeśli nie ma, to nie może prowadzić badań, tak jest na całym świecie i tak jak gdzie indziej. W związku z tym musimy sobie zdawać z tego sprawę dzisiaj, że możemy wydzielić pewną część środków i to się dzieje, 10-15% na realizowanie pomysłów każdego, to powinna być i uczelnia, i państwo jako takie. Natomiast nie możemy całych środków na badania przeznaczać na to, żeby sobie robić to, co ktoś pomyśli. Bo powiem tak, że jestem chemikiem tutaj od nas z uniwersytetu i wiem, co ludzie mogą wymyśleć. Czasami są to rzeczy ani nieinteresujące naukowo, ani nieinteresujące poznawczo, ani nieinteresujące pod jakimkolwiek innym względem. Po prostu ktoś to robi, być może czasami po to, żeby zdobywać kolejny stopień naukowy. I nie jest to dobre. Zamiast tego można robić rzeczy, które komuś do czegoś są przydatne. I proszę Państwa, takie wykonywanie takich badań jest bardzo dobrze widziane we wszystkich krajach, a przede wszystkim jest dobrze oceniane społecznie. Społeczeństwo, widząc, że coś czynimy dla tego społeczeństwa, będzie po prostu nas lepiej odbierało i będzie skłonne nam dawać więcej pieniędzy. Ona to chociażby, żeby taki piękny budynek utrzymać w przyszłości, bo trzeba go z czegoś utrzymać. Proszę Państwa, takie jest to z kolei rzeczy. Wobec tego ja uważam, że reforma jest niezbędna i przyniesie więcej korzyści. Czy, proszę Państwa, są zagrożenia? No oczywiście, jeśli byśmy podpoczątkowali całkowicie wszystko zarządzaniu, tej sferze zarządzania, powiedzieli, że wyłącznie to się liczy i tak dalej, to by było źle. Ale, proszę Państwa, nigdzie na świecie tak nie ma, że się podporządkowuje tylko. To znaczy, muszą być te dwie sfery i w tych strategiach różnych one są widoczne. To znaczy, to jest ta sfera badań i edukacji, która będzie miała dosyć dużą autonomię. Oczywiście w pewnych granicach, no jeśli otrzymujemy dzisiaj pieniądze na prowadzenie studiów podyplomowych, to je organizujemy. I musimy na to zwracać uwagę i powiedzieć, nie to, że nie bierzemy tych pieniędzy, nie, musimy je wziąć i zrealizować kształcenie takie, jakie ktoś oczekuje. Ale oczywiście w tym wszystkim może być też mnóstwo naszej inwencji, powinno być wręcz. Ja uważam, że nie można profesorowi czy komuś, kto prowadzi zajęcia, mówić, jak on to ma robić w uczelni. On powinien wiedzieć, jak robić. I jest ta autonomia akademicka. Natomiast jak racjonalnie na przykład pieniądze wydatkować, jak obracać pieniędzmi. W sytuacji, kiedy na przykład uniwersytet buduje kilka obiektów, trzeba obracać tymi pieniędzmi, no to przepraszam, no na tym musi to być ktoś, kto się na tym zna. I to jest zarządzanie. Więc ja myślę, że nie możemy mylić terminu zarządzanie i władztwo, czyli tej części dotyczącej badań i edukacji z terminem zarządzania pieniędzmi na przykład. Bo zarządzać pieniędzmi musi ten, który to potrafi. I oczywiście będzie dobrze, jeśli te dwie sfery będą ze sobą współdziałały i tak myślę, że trzeba to rozwiązać. W przyszłości, jak będziemy o tym myśleli już o reformie, jak to zrobić. I teraz, proszę Państwa, bo to może w przyszłości przyjdzie, jeśli to porównujemy do jakiejś sfery gospodarczej, to uczelnie w takiej strukturze, jak są dzisiaj polskie uczelnie, można przyrównać do spółek pracowniczych, bo tak myśmy porównanie biznesowe zrobili. No i musimy się zastanowić, czy spółki pracownicze u nas funkcjonują, czy funkcjonują dobrze. Bo to, jeśli jakiejś analogii szukać do biznesu, bo tutaj była, to analogia jest taka, to są spółki pracownicze. Czy funkcjonują dobrze? Ja jeszcze wracając do Stanów Zjednoczonych, ponieważ mam trochę doświadczenia z tego obszaru, bo tam byłem, nawet spełniałem te kryteria, które tam są w tej strategii Ernst & Young. Proszę Państwa, tam jest w ten sposób, że istnieje Rada Powiernicza, która to rada jest odpowiedzialna za to, żeby uczelnia miała pieniądze, zarządzanie finansami i tak dalej. Ona oczywiście wybiera prezydenta. Prezydent dalej, prawda, dobiera sobie osoby do współpracy, ale jak przyjedzie dobry profesor, który ma, że tak powiem, atut, że prowadzi dobre badania, że ma pieniądze i że jest uznany na świecie, to on dyktuje warunki, a nie prezydent czy ktokolwiek inny. Proszę Państwa, jeśli dojdziemy do takiej sytuacji, że profesor będzie dyktował warunki, a potem w przyszłości również studenci, to ja nam się bardzo dużą uwagę zwraca na to, co studenci robią, bo to są osoby, za którymi płyną jakieś pieniądze, czy to publiczne, czy ich pieniądze, to wtedy będzie dobra sytuacja. To nie jest prawdą, że jak mamy taki system jak dzisiaj, to jest wszystko dobrze. Wcale nie jest dobrze. Myślę, że profesor nie ma u nas żadnych tak naprawdę praw, bo to jest wszystko gdzieś podporządkowane temu ogólnemu życiu akademickiemu. Student też nie ma za dużo, tak powiem. I w związku z tym no, mamy ten taki system, jaki mamy. On już nie pasuje do tego, co jest na świecie, również w naszym otoczeniu, powiem, Unii Europejskiej, nie o wschodniej, bo mamy właśnie taki bardziej wschodni system. Nie pasuje do tego. I teraz stoimy, proszę Państwa, przed sytuacją, w której albo dokonamy zmian, albo będziemy w tym tkwić przez jakiś czas. Lepsi studenci wyjadą za granicę. Inni tu przez jakiś czas będą się kształcić, nastąpi jakieś tam zróżnicowanie uczelni, ale powiedzmy tak, będziemy powoli zostawali w tyle i przestaniemy się liczyć w obszarze, w którym byliśmy całkiem nieźli jeszcze niedawno. W tej chwili inni poszli bardziej do przodu, wprowadzili pewne rozwiązania, które dzisiaj się gdzie indziej stosuje i nie bali się tego. I myślę, że myśmy się też nie powinni bać, proszę Państwa. I jak mówię, głównie to jest do tych młodych, do Państwa, bo Państwo będzie z tego korzystać potem w przyszłości. Dobrze by było, żebyśmy tak na to patrzyli. To, przepraszam, że dłużej było, bo następnym razem będą mówił krócej.
Nie, nic nie szkodzi. Bardzo jesteśmy wdzięczni za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Proszę.
Proszę Państwa, dziękując za zaproszenie, jednocześnie chcę powiedzieć, że nie wiem, czy sprostam temu etycznemu oczekiwaniu, ale też dziękuję za to, bo to w pewnym sensie jakby uprzedza taką pewną ogólnikowość moich wypowiedzi. Ja tutaj bardzo krótko, później z kolei może, jeżeli będzie czas i Państwo pozwolą, to troszkę dłużej w innych sprawach. W trzech takich krótkich punktach. W moim przekonaniu, jeżeli, i pewnie nie tylko moim, jeżeli menedżeryzm w tym nakreślonym tutaj szkicu przedstawiony będzie nauką i naukami społecznymi także dominujący w zarządzaniu, no to oczywiście uczelnia raczej będzie stawała się przedsiębiorstwem, krótko mówiąc, niż czymkolwiek innym. I już niż jakąś tam akademią demokratyczną, o której pewnie jeszcze dzisiaj będzie mowa i tak dalej. Ale teraz czy to daje, prawda, jakiś więcej szans niż zagrożeń, no to tutaj bym odpowiedział, że to być może daje jakąś względną równość szans i zagrożeń. Dlatego, że tak jak z każdym narzędziem, które człowiek ma do dyspozycji, tak z tym skomplikowanym, powiedzmy, narzędziem, jakim jest uczelnia wyższa, można zrobić wiele dobrego albo złego po prostu. No, przepraszam, tak tylko powiem. A trzecia sprawa, pozwolę sobie, jeżeli będzie taka okazja, tutaj tak szarpać może trochę z wypowiedziami, ja pozwolę sobie tutaj króciutko tylko nawiązać do tego, co pan profesor przed chwileczką też powiedział, mówiąc w taki sposób, więź uczelni z otoczeniem gwarantują nie tylko pieniądze. Gwarantują nie tylko pieniądze. Myślę, że to też będzie tutaj jakoś rozwijane. Tyle może w tym punkcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tak, żeby może się tylko króciutko odnieść, no rzeczywiście ta idea Uniwersytetu Średniowiecznego był oczywiście bardzo piękny, ale fakt, że wtedy zarówno profesorowie, jak i studenci zazwyczaj po prostu korzystali z dobroczynności innych osób. To jest świetnie opisane w książce Jacques'a Le Goffa, Inteligencja wieków średnich. Poza tym no rzeczywiście ta dychotomia zarządzanie pieniędzmi, a zarządzanie powiedzmy, czy kierowanie merytoryczne, no to już nie tylko uczelni dotyczy. To nawet jeżeli oglądamy serial Dr. House, to tam też widać wieczne spory doktora House'a z menedżerką tego szpitala i to jest rzeczywiście coś, co jest jakimś trendem uniwersalnym, ale tam też widać tą siłę profesjonalizmu, jak ten profesjonalizm może narzucić pewne warunki, no, można powiedzieć, zarządzaniu finansowemu. Natomiast pan profesor mówi, że to jest na razie nowelizacja, reforma będzie dopiero później, natomiast no, mimo wszystko wydaje mi się, że niektóre zapisy dają już takie podłoże, dosyć wyraźne podłoże pod to, co będzie w przyszłości, prawda? Czyli takie uporządkowanie, jakby co jest w czyim interesie, co no, przede wszystkim wskazanie, że tak naprawdę to uczelnie przede wszystkim powinno swój interes finansowy od tego momentu zacząć się dbać. To też pewnie wynika no, z takich szerszych ram, które wskazywały o tym, że obecnie w ogóle jest obserwowany taki trend odchodzenia od państwa jako tego jednego monopolisty, który zarządza wszystkimi instytucjami i przechodzenie do takiego takiego pewnego modelu instytucji publicznych jako takiego archipelagu, wysp, które muszą się same sobą kierować. No ale z drugiej strony pan profesor mówi, że uczelnie w Stanach Zjednoczonych, czy te najlepsze, nie tylko pewnie Harvard, są prywatne. No, można by zapytać, jak jest w Chinach czy w Indiach, które to w tej chwili jakby, no, wektor wzrostu jest jakby, czy tempo wzrostu jest wyższe niż amerykańskie, ale to może nad tym się teraz nie zatrzymujmy, tylko zastanówmy się, no to już w zasadzie trochę o tym była mowa na temat tego demokratycznego charakteru uczelni, na ile on powinien być zachowany, czy co z tego elementu demokratycznego, etosu demokratycznego powinno być zachowane, a co jednak należałoby w pierwszej kolejności znieść czy zakończyć. Może znowu będziemy kontynuować tą kolejność wypowiedzi, także zapraszam Panią do
Ja chciałam jeszcze tak ogólnie nawiązać do początku dyskusji, że sprzeciw, który ja dostrzegam wobec między innymi projektu rządowego, nie jest pochwałą stanu obecnego, więc to nie jest taka dychotomia, że sprzeciw wobec projektu jest jednocześnie pochwałą tego, jak funkcjonuje edukacja wyższa. Poza tym obawiam się, że to powiązanie ze społeczeństwem, ze środowiskiem lokalnym będzie w dużej mierze deklaratywne i ze względu na model menedżerski będzie jednak się skłaniał ku temu, aby jednak zarabiać pieniądze, nie uwzględniając interesów tych, którzy tych pieniędzy nie mają, więc nie wywierają wpływu. To tak w nawiązaniu do poprzednich wątków. Jeżeli chodzi o demokratyczny charakter, to moim zdaniem on jak najbardziej powinien zostać zachowany, gdyż w moim mniemaniu to właśnie ten demokratyczne mechanizmy mogą być tym hamulcem, który będzie to ciągłe zmierzanie ku ekonomizacji kształcenia będzie w jakiś sposób hamował, że to jest ten element, który nie pozwoli zmierzać tylko i wyłącznie ku zyskowi, bo jednak tutaj ten nacisk właśnie z tego modelu menedżerskiego może być jednak silny, szczególnie uwzględniając to, że takie instytucje jak Państwowa Komisja Akredytacyjna będzie w swoich, przynajmniej w planach, będzie miała także członków na przykład Business Center Club, czyli to będzie jakby, jednak to będzie połączenie tych dwóch sfer kształcenia i ekonomicznej, tej pieniężnej sfery. I ona będzie wywierać wpływ na to, jak będzie oceniany uniwersytet jako instytucja kształcąca. Więc tutaj mi się wydaje, że jednak jak najbardziej demokratyczny charakter powinien zostać zachowany, z tym, że też nie uważam, że on obecnie funkcjonuje dobrze. Że mógłby funkcjonować o wiele lepiej. Wystarczy popatrzeć na to, ile studentów uczestniczy w wyborach do Parlamentu Studenckiego. To jest jakby taki podstawowy wyznacznik tego, jak funkcjonuje na tym podstawowym poziomie demokracja na uniwersytecie. Więc to może tyle.
Pan profesor, proszę.
Tak, no więc tutaj ja mam jedną wątpliwość, to znaczy ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy demokratyczny, to słowo tutaj, w jakim kontekście ono zostało użyte. Jeśli to ma być użyte w kontekście tego, że uzakowujemy na przykład wybór rektora przez społeczność akademicką całą, łącznie z obsługą techniczną, no to ja mam wątpliwości, czy to jest właściwie rozumiana demokracja. I ja uważam, że demokracja polega na tym, że kieruje się pewnymi regułami, które w społeczeństwie w danym momencie obowiązują, a te reguły u nas są demokratyczne. Demokracja to jest to, że każdy może być studentem, że każdy może jakąś funkcję pełnić i tak dalej. I to bym uważał. No i to, czy będzie taki czy inny model zarządzania, to w dalszym ciągu pozostanie demokratyczne. Układ, proszę Państwa, gdzie jest Rada Powiernicza i jest wybierany rektor przez Radę Powierniczą, wszyscy służą społeczeństwu, jest również demokratyczny. Także ja tutaj nie bardzo wiem, o co chodzi. Natomiast gdyby z tym łączyć pojęcie, o którym wspomniałem się, autonomii akademickiej, no bo to można by z tym łączyć, to uważam, że ta autonomia powinna dotyczyć procesu kształcenia. I tutaj będę zawsze się za tym wypowiadałem, że ten proces powinien być w rękach tych, którzy w uczelni są najważniejsi, to znaczy profesorów i studentów. I tutaj nie powinno tego. Natomiast, proszę Państwa, no jak mówię, no, to otoczenie musimy brać pod uwagę. To są nie tylko pieniądze. Uczelnia kształtuje otoczenie, wychowuje, tutaj jest dalej, utrzymuje, kultywuje etos inteligencji, popularyzuje ten etos. Więc uczelnia ma wiele ról. Ja wspominając o uczestnictwie, znaczy, że powiem, o uczestnictwie otoczenia, o współpracy z otoczeniem, rozumiałem to bardzo ogólnie. Oczywiście wspomniałem o tych pieniądzach, bo tych pieniędzy mamy coraz to mniej i z tym mamy wielki problem. Natomiast oczywiście uczenia ma wiele innych ról w społeczeństwie i może te role swoje pełnić poprzez kontakt z otoczeniem. To znaczy uczenie nie mogą same dla siebie funkcjonować. Kształcenie studentów to jest również kontakt z otoczeniem, trzeba to mieć, ale tego jest za mało. Tego jest za mało. I powinno być tego więcej i to w tym kierunku powinno się. Oczywiście elementem tego jest przychylność otoczenia do finansowania działań, które podejmuje uczelnie.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Proszę Państwa, znowu tak sobie powiem ogólnie, że najpierw, że jak się człowiek postara, to wszystko do patologii może doprowadzić. Jakąkolwiek strukturę, jakąkolwiek reformę i pomysł, prawda, i tak dalej. Mi się wydaje, że odnośnie tutaj bardziej konkretnie mówiąc odnośnie tego pytania, to co utrudnia jak gdyby życie, czy też właśnie funkcjonowanie tego co zasugerowane zostało w pytaniu właśnie o demokratyczność działań uczelni, są pewne pozory demokracji, prawda? Bo tam, gdzie taka rzeczowa, krytyczna, otwarta, nieskrępowana w sensie merytorycznym dyskusja może być prowadzona, mam tutaj taką ideę społeczeństwa otwartego oczywiście na myśli, to tam to zagrożenie patologiami wydaje się mniejsze. No ale jakby odwołując się do pojęcia demokratycznej akademii, bo to tutaj jakoś się przewijało, to ja bym powiedział, że oczywiście nie wiem, czy uczelnia jest, czy była, czy będzie kiedykolwiek jakąś demokratyczną akademią, bo można odnieść wrażenie, prawda, można to różnie jak gdyby w tej chwili definiować, że w takich realiach strukturalnych, prawda, no niektórzy zawsze wiedzą lepiej, tak? Tak sobie tutaj napisałem. Nauczyciele od studentów, samodzielni od niesamodzielnych, przełożeni od podwładnych, prawda? To jest jak gdyby charakterystyka takich układów, prawda, zawsze. One się gdzieś tam będą pojawiały. I teraz oczywiście, no ujmując to z takiej perspektywy etyki dyskusji, prawda, pamiętamy postulat, żeby siła argumentu ważyła więcej niż argument siły, no to tam, gdzie będziemy mogli to prowadzić, tam nie ma mowy o patologiach, natomiast z kolei odwracając jakby spojrzenie, można powiedzieć, że te strukturalne podziały, które fundują taką nierówność jak gdyby uprawnień w dyskusji, oczywiście nijak się mają do kwestii prawdy, do której określona dyskusja miałaby przybliżać. Jeżeli ktokolwiek z Państwa by uznał, że kwestia prawdy na uniwersytecie to nie jest temat warty zainteresowania, no to oczywiście nie mamy o czym w ogóle rozmawiać, to znaczy przynajmniej ja w tym momencie nie mam nic więcej do powiedzenia, bo myślę, że jednak jest to kwestia istotna, a ponieważ tutaj filozofię, socjologię i dziennikarstwo z tym akcentem może w tym momencie na filozofię reprezentuje, czy reprezentujemy, no to Państwo pozwolą, że ja tej prawdzie pozwolę sobie nie zapomnieć w tym momencie. Dziękując za tę część.
Dziękuję bardzo. No to pytanie było takie dosyć ogólne. Ja tutaj myśląc o tym pytaniu myślałem o takich no raczej patologiach, które widziałem w innej zupełnie, na innej zupełnie jednej z największych uczelni w Polsce, gdzie ta demokratyczność no, prowadziła właśnie do ogromnego, że tak powiem, marnotrawstwa środków finansowych i tego, że nawet pieniądze, które się udało zarobić, się gdzieś tam były rozeszły, więc tak to widział tą patologię i to chyba się zgadzamy, że tak rozumiana demokratyczność nie jest już w tej chwili jakby do utrzymania. Natomiast no już w zasadzie płynnie zaczęliśmy mówić o tym, czy związek z otoczeniem, czy może z biznesem, bo od tego bym zaczął może najpierw o związku z biznesem, może Wydziałom Nauk Społecznych, no tutaj oczywiście trzeba by się zastanowić, którą konkretnie dyscyplinę mamy na myśli, bo czym innym będzie pozycja filozofii, czym innym będzie pozycja na przykład psychologii. Czy może w tej kolejności najpierw zastanówmy się, czy jakby co z takiej współpracy Wydziałów Nauk Społecznych z biznesem no w zakresie naukowym w pierwszej kolejności, ewentualnie także w zakresie dydaktyki, jeżeli oczywiście takiej współpracy się doczekamy. Czy to może przynieść więcej korzyści czy minusów, czy właśnie to wejście w rolę usługową, o której tutaj zaczęliśmy mówić, nam nie grozi w przypadku nauk społecznych. Może znowu w tej samej kolejności, nie wiem, czy to pytanie już troszkę nie dubluje poprzedniego, ale jeżeli Pani ma coś do dodania, to proszę bardzo. Znaczy,
tak, w pewien sposób rzeczywiście już poruszyłam tą kwestię. Tutaj to, co chciałabym podkreślić, wydaje mi się, że jednak taki mocny związek z biznesem, z przedsiębiorcami może jednak doprowadzić do adaptacji, że to nie będzie ten element, który będzie tym innowacyjnym, tylko to będzie to, co doprowadzi do prostej i takiej krótkowzrocznej adaptacji do potrzeb tego rynku. Więc jakby to właściwie chciałam tylko podkreślić, bo jakby inne aspekty już rzeczywiście poruszyło.
Że tak, pierwsze pytanie raczej dotyczyło tego, do perspektywy tego, czy uczelnia miałaby się stać sama czymś w rodzaju przedsiębiorstwa prywatnego. To pytanie raczej dotyczy tego, w jakim zakresie i w czyim interesie jest współpraca uczelni z zewnętrznymi podmiotami prywatnymi. Więc jakby z tym pytaniem do pana profesora się zwraca, chociaż też już pan profesor troszkę o tym zaczął mówić.
Znaczy, co się tyczy współpracy z otoczeniem, to mówiłem, natomiast powiem, no, że tak jak dzisiaj nasz kraj funkcjonuje, to w zasadzie no, w większości mamy do czynienia z sektorem prywatnym. Jest jeszcze sektor publiczny, no, w różnych obszarach to bywa różnie, ale uważam, że nawet nie ma co wyróżniać tutaj tych sektorów. Po prostu powinniśmy współpracować z otoczeniem, jakiekolwiek ono jest. Chciałem zwrócić uwagę na tą stronę biznesową, bo pan doktor tutaj wspomniał, czy to jakieś zagrożenia powoduje. No proszę Państwa, ja jestem chemikiem, kiedyś pojechaliśmy tam w Komitet Chemii Panu, pojechał do firmy Anvil, która jest chyba we Włocławku, ile pamiętam, jest spotkanie z dyrekcją, no i wszyscy siedzą, oczekują, że dyrektor tutaj powie, że potrzebuje właśnie chemików, to jest chemia chemiczna, a tu on mówi, że on właśnie potrzebuje kogoś z nauk społecznych, bo tu mu brakuje takiej osoby, która by problemy społeczne pracowników rozwiązywała. No i wszyscy byli zawiedzeni, że tu chemików nie potrzeba, a potrzeba innych. Też niedawno tutaj miałem możliwość rozmawiać z szefem tutaj Microsoftu, chyba dobrze mówię, który w Gdańsku jest zbudowany i który mówił to samo. Proszę Państwa, dzisiaj w nowoczesnej pracy są potrzebni ludzie, którzy mają wiedzę z zakresu nauk społecznych. I to nie jest tak, że Państwo nie jesteście tam, że tak powiem, koniecznie tam jesteście. W związku z czym ja uważam, że każdy może dziś współpracować. Może się okazać, że współpraca Państwa będzie bardziej oczekiwana niż na przykład chemika czy fizyka. Ponieważ bardzo często, właśnie, czy tak tradycyjnie było tak właśnie, że przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych uważali, że nic z biznesem nie można mieć wspólnego. Otóż zupełnie inaczej. Dzisiaj jest kształtowany pracownik. Zresztą powiem, gdybyśmy wzięli pod uwagę kształcenie, będziemy mówili jeszcze o krajowych ramach kwalifikacji. Elementem tego jest wiedza, umiejętności, kompetencje. Kompetencje to jest to kształtują właśnie osoby, które mają do czynienia z naukami społecznymi, bo to są tak naprawdę nauki społeczne, nauki, z których się dowiadujemy, jak współpracować z otoczeniem, bo chemik tego nie wie przecież. W związku z tym ja nie miał obaw tego typu, że Państwa uczestnictwo w tym i w kształceniu i w tych kontaktach z otoczeniem, że tego uczestnictwa nie będzie. To jest po prostu nieprawda i proszę w ogóle w takich kategoriach nie rozumować. Także ja uważam, że jest duża rola przedstawicieli nauk społecznych w kontaktach uczelni z otoczeniem. Często bardzo właśnie tacy specjaliści są potrzebni. Mogę Państwu powiedzieć, że w programach teraz, które będą formułowały, które uczelnie będą kiedyś formułowały, jest od razu zapytanie, czy jest tam blok kształcenia humanistyczno-społecznego, prawnego, czy jest taki blok. Powiem tak, to nie jest dobrze też rozwiązywane w uczelniach. Z tych powodów, o których mówiliśmy, to znaczy z tak zwanej demokracji. Otóż u nas jest bardzo trudno skonstruować wspólny program, ponieważ wydziały się między sobą nie potrafią porozumieć. I nie ma mowy, żeby to zrobić, ponieważ każdy jest w uczelni, uważa, że jest panem u siebie i nie będzie mu tu nikt rządził. No, proszę Państwa, tak nie powinno być i po to między innymi ma być reforma. Kształcenie dzisiaj powinno zawierać blok kształcenia humanistyczno-społecznego, prawnego, ekonomicznego. I oprócz tego ta osoba, która opuszcza uczelnię, powinna być. Także jest dla Państwa wszędzie miejsce, proszę się nie obawiać, że będziecie pominięci w tym całym procesie. To jest nieprawda i w ogóle nie powinno się mieć takich obaw. Natomiast chciałem powiedzieć, że pytania są bardzo dobrze sformułowane.
Dziękuję bardzo. Bardzo miło, proszę.
Proszę Państwa, jeżeli rozmawiamy o tych związkach biznesu z uczelnią i uczelni z przedsiębiorcami, prawda, przedsiębiorstwami i tak dalej, to myślę, że właśnie tutaj po tej stronie, będąc przynajmniej nauk społecznych, mamy przejmować się przede wszystkim sobą, a nie tymi przedsiębiorcami, prawda? Znaczy zadajmy sobie pytanie, czy my chcemy poprzez to, co robimy w obszarze tych nauk, tworzyć kulturę, budować, rozwijać, prawda, jakby uczestniczyć w kształceniu także tych, którzy w przyszłości będą przedsiębiorcami, a będą myśleli na przykład o biznesie, ale będą mieli pewne, nazwijmy to w sobie, pierwiastki humanistyczne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Przecież no, nie bez przyczyny analizuje się na przykład w obszarze etyk stosowanych, to w jaki sposób są dzisiaj pisane podręczniki na przykład zarządzania, prawda, albo podobne, tak, jakiego tam się używa na przykład języka, prawda, mówi się o języku walki, rynek jako, prawda, walka, przedsiębiorcy jako gladiatorzy wręcz na tym rynku, to tworzy oczywiście potem pewne zachowania społeczne, o których mówią także być może i Państwa znajomi studenci, którzy mają to szczęście czy nieszczęście pracować gdzieś i mieć za przeproszeniem wariata, tak za swojego szefa, który o niczym innym, jak tylko zyskach swojej firmy nie myśli i tak dalej. Więc myślę, że tutaj jest ta nasza rola nauk humanistyki, właśnie nauk społecznych w pewnym jakby mocowaniu się z tą materią. Jakby odwracając trochę to spojrzenie, to bym powiedział, no przepraszam, może tak pesymistycznie, że jeżeli tylko rynek, prawda, miałby decydować o kondycji nauk humanistycznych i społecznych, to nie ma mowy w moim przekonaniu o jakiejś kulturotwórczej, w takim kulturotwórczej w etycznym sensie tego słowa, tak, obecności tych nauk w przestrzeni społecznej. Ja bym powiedział nawet więcej, no nie wiem, Państwo może to odbiorą jako już przesadę absolutną, ale mi się wydaje, że nauki te, oczywiście poprzez swoich przedstawicieli, poprzez to, co robią, powinny wręcz podejmować pewną krytykę systemową ustroju, w którym dzisiaj funkcjonują. Tak? Bo to jest szerokie, można powiedzieć, tło tej naszej dyskusji. Tylko że oczywiście będą się wtedy narażały władze, będą być może narażały się na klepanie biedy z tego powodu. Krótko po prostu, tak? Ja bym chciał, żeby humanistyka i nauki społeczne korzystały oczywiście z pieniędzy, ale żeby nie sprzedawały się za pieniądze po prostu.
Ja też chcę dać możliwość ewentualnie ad vocem odniesienia się, jeżeli ktoś z Państwa ma potrzebę.
No to znaczy, ja bym mi się bardzo wypowiedź podobała, natomiast ja myślę, że dzisiaj już nie są te czasy, w których przedstawiciel uczelni, student, pracownik uczelni, krytykując rząd, będzie z tego tytułu w jakiś sposób szykanowany. Mam przynajmniej taką, tak wierzę w to głęboko. To znaczy, no były czasy, kiedy było inaczej, ja je pamiętam, ale chyba dzisiaj można mówić otwarcie. I to, co tutaj było powiedziane, że za mało jako środowisko właśnie oddziałujemy w ten sposób na otoczenie i bierzemy udziału w tej dyskusji politycznej, to jest bardzo źle. To między innymi jest kontakt z otoczeniem. To jest bardzo źle, że się nie wypowiadamy, nie mamy własnej koncepcji. Tutaj bardzo dobrze byśmy ją mieli. Także...
Dziękuję. Ja bym jeszcze wrócił do tego, co mówiłem, że nauki społeczne rzeczywiście gdzieś tak stoją na pograniczu i nie są, że tak powiem, w pierwszym szeregu tych nauk, które się jakoś dają w biznesie wykorzystywać, a przynajmniej jakby wielu z nas, no, jako przedstawicieli nauk społecznych, no, raczej ma taką wizję, że akurat te elementy wiedzy z zakresu nauk społecznych, które się najlepiej, jak to się mówi, sprzedają, no, niekoniecznie są jakby tych nauk sztandarowym wytworem, tego typu jak psychologia biznesu, czy takie różnego rodzaju elementy wywierania wpływu na ludzi. No, niekoniecznie to są te najbardziej sztandarowe produkty, że tak powiem, nauk społecznych, które byśmy chcieli sprzedawać. Natomiast no, wydaje mi się, że ja bym tutaj szczególnie panów stanowiska jakoś starał się pogodzić, bo rzeczywiście, no, przynajmniej w moim przekonaniu, nauki społeczne no, rzeczywiście służą temu, żeby wytwarzać pewne nowe idee, które dopiero w przyszłości będą się jakoś materializować w życiu. I problem chyba jest trochę w tym, że współcześnie troszkę o tym zapominamy, czy troszkę może jakby tak bardzo jesteśmy pochłonięci współczesnością, czy tak bardzo rzeczywiście nas ten rynek trochę pochłania, czy ta rzeczywistość rynkowa, że nie bardzo nawet przedstawiciele nauk społecznych mają odwagę czasem się wypowiadać, czy takie nowe idee tworzyć, które może za 30, za 50 lat jakoś się będą materializowały. No, natomiast no, to jest chyba też kwestia jakiejś wizji tego społeczeństwa no, poprzemysłowego. No, to uczelnie, przynajmniej na ile mogę się na swoje skromne doświadczenie powołać, zachodnioeuropejskie, no, funkcjonują rzeczywiście już w takim bardzo daleko posuniętym, no, takim pluralizmie idei, ale w tym społeczeństwie zachodnioeuropejskim no, te idee, że tak powiem, które się w naukach społecznych, czy w filozofii, czy w socjologii rodzą, no, one jakby tam znajdują pewien masowy posłuch, że tak powiem, jest grono odbiorców. Znaczy, wydaje mi się, że można te dwa stanowiska łączyć. Znaczy, ja bym przyznał rację panu profesorowi, że uczelnie, wydziały powinny wychodzić do tego otoczenia i to co do tego to chyba nie ma dwóch zdań, natomiast z drugiej strony też przychyliłbym się tutaj do stanowiska pana doktora, że to wychodzenie nie powinno polegać na tym, że przyjmujemy tą grę na warunkach tych podmiotów, które, z którymi się stykamy. No, natomiast jeżeli się odnieść do takiego naszego tutaj lokalnego doświadczenia, to no, niestety jakoś nie widać tutaj pukających do nas podmiotów biznesowych, które by jakoś chciały z nami współpracować, chociaż może to też jest kwestia tego, że my ich jakoś niewystarczająco szukamy, ale też jakby nie mamy może do tego pewnych instrumentów. Znaczy wydaje mi się, że my tutaj płynnie do następnych zagadnień przechodzimy, no właśnie do tego, czy nauki społeczne, bo chyba w tym kontekście bym chciał pozostać, powinny no, służyć temu, znaczy jakby tworzyć inteligencję, czy bronić tego etosu inteligencji, która w zasadzie nie wytwarza niczego tak bezpośrednio produktywnego. Czy skupić się rzeczywiście, to już to jest pytanie jakby bardziej już związane z dydaktyką, bo poprzednio bardziej raczej z nauką, czy skupić się na tym, żeby no, tworzyć czy wydawać absolwentów, którzy po prostu lepiej sobie poradzą na rynku pracy, bo jednak dużo absolwentów tego oczekuje, żeby te studia dawały instrumenty do odnalezienia się na rynku pracy. Może znowu przy tej kolejności, jakiej się trzymamy, jeżeli to nie było za długie pytanie, mogę coś powtórzyć oczywiście.
Nie. Ja przede wszystkim chciałam jeszcze podkreślić, żeby tutaj Państwo nie odnieśli takiego wrażenia, że ja próbuję zamknąć uniwersytet, czy mam wizję uniwersytetu zamkniętego przed wpływami, wywieraniem wpływów wzajemnych na sektor prywatny. Chciałam podkreślić, że chodzi mi o to, aby to też uniwersytet mógł kreować ten rynek, nie tylko właśnie na warunkach tych sił, które na nim dominują, ale właśnie kreować dzięki tej autonomii, którą wydaje mi się, że ten projekt w pewien sposób może naruszać, podkreślając jednak dominację tych sił rynkowych. Więc wracając tutaj do tego konkretnego pytania, ja bym też nie kierowała się w taki elitarną wizję uniwersytetu. Tutaj uniwersytet jako właśnie nie podlegający czy nie łączący się tak bardzo z logiką rynku miałby szansę właśnie tworzyć uniwersytet otwarty, który by nie był tą elitarną wieżą z kości słoniowej, ale właśnie funkcjonował i kreował to swoje otoczenie lokalne na zasadach właśnie nauk społecznych, nie logiki rynku. Jakby tutaj widzę ten element szansy zmiany społecznej, czyli właśnie niedostosowywanie do rynku, ale wyposażenie studentów w umiejętności właśnie kreowania go, nie dostosowywania się tylko i wyłącznie, co w tych mechanizmach zamawiania absolwentów, zamawiania kierunku, wydaje mi się jednak nie będzie zmierzało w tą stronę, mimo deklaratywnego charakteru zapisów w projekcie. To może w ten sposób.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Ja może najpierw tego pierwszego pytania, to jest mowa o obronie etosu inteligencji i popularyzacji etosu akademickiego. No myślę, że dotyczy to nauk społecznych, ale również innych, to znaczy nas wszystkich. Także to jest, tak powiem, odpowiedź, że wszyscy powinniśmy to robić. No natomiast jest kwestia tej komercjalizacji, jak to dziś wygląda. Tutaj pani powiedziała, czy dziś uniwersytet kreuje rynek, kreuje w ogóle cokolwiek jest w otoczeniu. Otóż mam wątpliwości, że tego nie robi. Znaczy pewnie powinien to czynić, natomiast tego nie czyni. Po to między innymi ma być reforma. Natomiast proszę państwa, jeszcze może nawiążę do tego, co poprzednio mówiłem o tym, że państwa miejsce również będzie na pewno w tym skomercjalizowanym świecie. Z tym, że sądziłem, że państwo może obawy, że nie będzie. Natomiast ja powiem, jakie mamy my problemy, to znaczy przedstawiciele nauk humanistycznych, technicznych, ja jestem z wykształcenia też podstawowego inżynierem. Otóż, że mamy za mały wpływ na rozwój, że tak powiem, gospodarczy kraju. Proszę państwa, u nas jest najmniej patentów w Europie, najmniej wdrożeń w Europie, najmniej zainteresowania tym, co robi się w otoczeniu. I powiem tak, jak patrzymy teraz na to, co robimy, to dochodzimy do wniosku, że robimy coś, co ani nie kreuje czegoś nowego, ani, że tak powiem, nie rozwija gospodarki. No i można się zastanowić, no po co to robimy. Proszę państwa, w chemii jest i w fizyce, w innych obszarach jest tak, że zawsze ktoś pyta, Ale do czego się to komu przyda? Oczywiście można badać wszystko, no, można każdy obszar, natomiast można zastanowić po co. I kwestia jest odpowiedzenia po co jest bardzo istotną kwestią. Znaczy ja uważam, że naukowiec powinien na to pytanie odpowiedzieć na początku, jakikolwiek, gdziekolwiek się znajdzie. Po co coś robi? I przedstawić komuś, że jak to robi, to to będzie istotne. Robić sobie tak, to nie bardzo ten świat dzisiaj tak wygląda, żeby tego pasował. Natomiast pani tu poruszyła taki problem, a mianowicie jakie mają być uczelnie, jakiego typu. No i tu muszę powiedzieć, że ta strategia Ernst Young tam podaje 4 typy uczelni. Proszę Państwa, no powiem od razu, w Polsce powinny być uczelnie elitarne. Jesteśmy wszyscy jacy jesteśmy i są osoby, które lepiej do czegoś się nadają, które gorzej się nadają. Są osoby, które wykonują pracę takie pospolite, ale są potrzebne, bo jakby ich nie było, to społeczeństwo nie funkcjonowało. Nie każdy się nadaje na to, żeby elitarno studia kończyć. I takie studia powinniśmy kończyć dla dobra kraju i społeczeństwa. Dlatego, że te osoby powinny być przygotowane do tego, żeby podejmować poważne zadania. To nie znaczy, że mają być w jakiś sposób szczególny traktowane. Nie, po prostu będą inne funkcje pełniły w społeczeństwie. Tak, społeczeństwo jest tak złożone, że musi być i osoba, która wykonuje proste czynności, takie, które bardziej złożone i takie, które zarządza. I tych elit nie mamy, również politycznych, jak już o tym mówimy. Na świecie są uczelnie, które kształcą elity polityczne. I nie wszystkie muszą to robić. Natomiast gdybyśmy wzięli 2 miliony studentów, których mamy, tak naprawdę mamy 1 700 000, bo te 300 tysięcy to podobno kształci się na kilku kierunkach i są wykazywane w statystykach, że także mamy kilka, że tak powiem, tak, no tam powiedzmy na 1 700 000 1 800 000. No proszę Państwa, nikt nie powie, że to są osoby wybitne wszystkie. Część z tych osób przychodzi na studia, żeby sobie lepiej ułożyć życie. I to jest ta masa, która przychodzi na studia. I tym ludziom trzeba zapewnić kształcenie, które im do czegoś będzie przydatne. Oni nie będą kreowali żadnych nowych idei, bo nie są w stanie. Tacy się urodzili, tacy są. I z tego sobie musimy zdawać sprawę. Problem jest taki oczywiście w tym wszystkim i tam w tym opracowaniu są uczelnie typu college'ów takich, przygotowujące powszechnie. I to właściwie powinny być studia otwarte dla wszystkich. Potem są studia drugiego stopnia, które już powinny być dla tych, którzy są do tego się nadają, są przygotowani, chcą kształcić. I wreszcie studia trzeciego stopnia. A wreszcie są zróżnicowane uczelnie. Są uczelnie, gdzie są bardzo wysokie wymagania i są uczelnie, których są mniejsze wymagania. I to polskie szkolnictwo musi się też zróżnicować i na to nie ma zupełnie rady. Jak będziemy uważali teraz, że wszyscy mamy jednakowe dyplomy, równe warte, jesteśmy równie przygotowani do wszystkiego, to bardzo źle zrobimy, ponieważ tę równość właśnie mieliśmy do 90 roku i jakoś nic z tego nie wyszło. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że tak nastąpi. Natomiast no, jak jesteśmy tu w tym miejscu, to musimy wiedzieć, a jaki my powinniśmy być uniwersytetem? Otóż my powinniśmy być prawdziwym uniwersytetem, znaczy uniwersytetem badawczym, w którym się prowadzi badania, w którym się kreuje nowe idee, w którym się oddziaływuje na świat zewnętrzny, na polityków, na biznesmenów, żeby pewne zachowania przyjęli, te, które my wykreujemy. I ja bym chciał, żebyśmy takim uniwersytetem byli. Uniwersytet Gdański, żeby był takim, ponieważ jesteśmy w dużym ośrodku i powinna taka uczelnia być. Ale wokół nas mogą być uczelnie prywatne, mogą być kolidże, mogą być inne, które będą kształcić na innym poziomie, dostosowanym do tych, którzy im się będą kształcić. I oni też uzyskają wiedzę, która im się do czegoś przyda i nie znaczy, że te osoby będą mniej warte w społeczeństwie, natomiast będą robiły co innego i niekoniecznie muszą te elitarne studia kończyć. Natomiast ja myślę, że Uniwersytet Gdański, takie przynajmniej są założenia, taka jest strategia, jutro Senat przyjmie taką skróconą wersję, że mamy być uniwersytetem badawczym, to znaczy my mamy oddziaływać na otoczenie, mamy z tym otoczeniem współpracować, kreować pewne zachowania i mamy nam pokazać tym być może z naszego otoczenia, jak się powinno zachowywać, to powinniśmy robić. Oczywiście, żeby to robić, to sami musimy postępować etycznie i tutaj co do tego mamy dużo wątpliwości, czy nasze środowisko dziś etycznie postępuje, z tym są wielkie problemy, powinniśmy się tego też nauczyć i też widzieć te błędy, które popełniamy. Także ja bym się z tą komercjalizacją, z kwalifikacjami rynkowymi, też bym się tego nie obawiał. Problem jest taki, czy my to mamy realizować, nasze uczelnie akurat. Przypuszczam, że w niewielkim stopniu, to znaczy my musimy na to zwracać uwagę, natomiast ci, którzy zawodowe studia będą prowadzili, no to raczej nie duże uniwersytety, tylko prawdziwe, jakim my jesteśmy. Te uniwersytety powinny właśnie więcej uwagi zwracać na sprawy ogólne, na kształcenie ogólne, na to, żeby oddziaływać pewnymi ideami na otoczenie, żeby kreować pewne zachowania w otoczeniu. A czy to robimy? No co, niestety mam duże wątpliwości, że nie, powinniśmy to robić, ale wcale tego nie robimy. No, znaczy, tak jest przynajmniej moje zdanie. W małym stopniu oddziaływujemy również na otoczenie gospodarcze, ale również na ogół otoczenia takiego, jakie rozumiem.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja sobie pozwolę tutaj w tym miejscu właśnie na taką troszkę dłuższą wypowiedź w takich trzech punktach. Najpierw pozwolę sobie zacytować fragment z materiału, który otrzymałem, żeby się do tego spotkania dzisiaj przygotować, z tekstu organizatora. Zasadniczym, cytuję, zasadniczym celem szkół wyższych jest kształtowanie zdolności do syntezy i analizy informacji umożliwiających samodzielne szkolenie i poprzez to samorozwój zawodowy absolwenta oraz prowadzenie badań naukowych, także tych o charakterze autotelicznym. Koniec cytatu. I chcę powiedzieć tak, oczywiście tak, tylko to trzeba traktować niejako z pełną świadomością, nie jako twierdzenie socjologiczne, bo to by się tutaj falsyfikowało pewnie dość szybko, natomiast jako twierdzenie etyczne, tak? To znaczy właśnie jako takie twierdzenie, którego prawdziwość dopiero ma stać się niejako, zostać potwierdzona, to znaczy coś, do czego my tutaj po prostu zmierzamy. To jest jakby jedna kwestia. Druga, jeśli Państwo pozwolą, taka. Jeżeli mówimy o naukach humanistycznych, społecznych, to przedmiotowo mówimy także o problematyce miejsca i czasu ich uprawiania. A zatem o pewnej problematyce lokalnej, ale w takim szerokim, filozoficznym bym powiedział, a nie tylko jakimś wąskim, socjologicznym czy innym tego słowa znaczeniu. I tutaj pojawia się w tle gdzieś kwestia, wątek, pytanie o konkurencyjność, prawda, w badaniach w zakresie nauk społecznych i tak dalej, i tak dalej. Otóż jeżeli mówimy o badaniach problematyki jakoś naszej, lokalnej, bliskiej, prawda, w różnym no tutaj uszczegółowieniu, to tutaj w tym kontekście jakiekolwiek konkurowanie staje pod znakiem zapytania, prawda? To znaczy to w ogóle nie jest temat konkurowania niejako, tak? A już mówienie o jakiejś konkurencji światowej w tym zakresie w ogóle nie ma sensu, bo to jest absurdalne jakby. Tak przynajmniej to sobie tutaj przedstawiam. Więc jeżeli, mówiąc inaczej, tak? Jeżeli ważność obecności w nauce, w zakresie nauk społecznych, no bo tutaj o tym mówimy, prawda? Ale też może innych, ma być weryfikowana, powiedzmy, jedynie za pomocą jakichś kryteriów rywalizacyjnych, tak, w tym wyścigu po granty na przykład i tak dalej, no to oznacza to rugowanie po prostu z obszaru nauki tej lokalności jej wyposażenia kulturowego, tej lokalności w tym sensie filozoficznym, o którym tutaj powiedziałem. No i teraz pytanie oczywiście jest, czy się będziemy na taką redukcję, na takie redukowanie zgadzali. No tak myślę, że można to też ująć. I ostatnia, trzecia kwestia. Pozwolą Państwu, powiem tutaj coś takiego. Ja wczoraj w Radiu Gdańsk usłyszałem taką informację o odkryciu dokonanym podobno przez jakiegoś amerykańskiego naukowca, który stwierdził, że hot dogi są szkodliwe, zwłaszcza dla dzieci, bo można się udławić parówkami. No i tam jest, prawda, propozycja, żeby zmienić kształt parówek, bo wtedy będzie to mniej niebezpieczne. Taką usłyszałem informację w radiu, no nie ręczę tak za jakby szczegóły, ale w każdym razie dlaczego to tutaj teraz przywołuję? Bo myślę, proszę Państwa, że w obszarze naszych, tak, dyscyplin, tutaj zakresu nauk społecznych, także potrzebna jest taka krytyczna, interdyscyplinarna i permanentna po prostu dyskusja nad tym, czym i po co tym czymś zajmujemy się w nauce. Mówił o tym Pan Profesor też właśnie przed chwilą a propos tego tłumaczenia się niejako z tego, co robimy i po co to w ogóle robimy, prawda? Ale jeżeli taki postulat formułujemy, no to on nas wprowadza, można powiedzieć, na pole wartościowań w nauce, tak? Na pole wartościowań w nauce. Tylko tyle, że oczywiście nie ma tutaj żadnego, można powiedzieć, problemu, jakiegoś kłócenia się, tak, nauki z wartościami, dlatego że mówimy o wartościowaniach na poziomie metateorii, prawda? Na poziomie pewnych wyborów, tak, przedmiotów, zainteresowań, tak, i tak dalej, i tak dalej. I no jest pytanie, tak, jeżeli to wartościowanie tutaj dopuszczać, jeżeli je postulować, to już takie trochę jak gdyby też na rzecz tutaj naszego poletka, gdzie w tym jest filozofia, dlaczego ona w tej materii milczy, dlaczego jest nieobecna jakoś, tak? Bo wydaje mi się, że tutaj jest przynajmniej jakiś deficyt. Natomiast jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj też a propos tego, co Pan Profesor przed chwilą był uprzejmy powiedzieć, że no ważne jest to pytanie po co, że trzeba się wytłumaczyć niejako z tego, co robimy. Ale też bym zwrócił uwagę, że odpowiedź na pytanie, po co dana odpowiedź udzielona, może być ważna, a zarazem nie dla wszystkich być odpowiedzią zrozumiałą. Tak? Bo będziemy się pytać o to, kto ma być tym podmiotem niejako decydującym o ważności naszej odpowiedzi. I tam wracając do tych wątków wcześniejszych, tak, jeżeli by to, że tak powiem, biznes miał określać ważność tych naszych odpowiedzi, to on może nie rozumieć po prostu głosu humanistów, prawda, i innych przedstawicieli tych obszarów nauk społecznych. To tyle może w tym punkcie. Dziękuję.
Dziękuję. Może ja teraz zabiorę na chwilę głos. To znaczy, no to jest rzeczywiście ta myśl pana doktora też gdzieś jest blisko tej myśli, którą ja miałem układając te pytania, to poprzednie i to, które właśnie teraz będę chciał zadać. To znaczy to, że w zasadzie, no, jak sobie wyobrazić, znaczy tak, po pierwsze rzeczywiście, no przynajmniej moje doświadczenie czy wrażenie jest takie, że w Polsce biznes, czy w ogóle te podmioty tak zwanego otoczenia zewnętrznego, no, mają po prostu krótką perspektywę działalności. To jest jeszcze ten porządek instytucjonalny nowego ustroju jest jakby ciągle jeszcze nie ustrukturyzowany. I raczej niewiele jest podmiotów, które swoją perspektywę, czy to biznesowych, czy instytucjonalnych, no, widzą dalej niż 5 lat na przykład. Wobec czego idee filozoficzne dla tych podmiotów, czy dostarczanie im jakichś idei filozoficznych jest czymś, co po prostu chyba nie daje się im pomyśleć. Natomiast wydaje mi się, że no tu jesteśmy między taką Scylą i Charybdą, trochę z jednej strony no, zrozumiałego ze względów ekonomicznych nacisku na pewną, jeżeli nie efektywność, to chociaż konkluzywność działalności naukowej, a z drugiej strony no, tego, że no, przynajmniej takie dziedziny jak filozofia muszą się, znaczy nigdy nie będą dziedzinami, których się jakby powinna toczyć jakaś rywalizacja o granty. Ale też nie chcielibyśmy sytuacji, w której jakby istniałyby jakieś jednostki naukowe, w której no, panowałyby cieplarniane warunki i jakby nikt nie tyle nawet nie rozliczał, ale jakby nie dociekał, czy tam rzeczywiście toczy się jakieś pogłębione życie intelektualne, czy to jest... Czy to jest czysty pozór? Jeszcze wracając do tego pytania przed chwilą zadałem, znaczy to jest chyba dylemat, czy komercjalizacja, czy bronienie etosu inteligencji, to rzeczywiście jest pytanie, które każda uczelnia, ale chyba nawet każdy wydział sobie musi postawić samodzielnie w pewnym wypadku i cieszę się, że Uniwersytet Gdański, przynajmniej władze chcą postawić to tutaj, to znaczy ta odpowiedź jest, kieruje nas raczej w stronę tego rozwoju twórczego i naukowego. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić się troszkę już w stronę takich elementów praktycznych tej propozycji, czyli kwestii rozliczania i finansowania po pierwsze jednostek naukowych, po drugie że tak powiem, rozliczania z działalności naukowej poszczególnych pracowników i tych reform, które tutaj się mają zacząć, czyli no, pytanie po pierwsze, czy to te formy troszkę no, zachęcania, ale też dyscyplinowania działalności naukowej przełożą się na rozwój autentycznego życia naukowego i czy w ogóle właśnie można to życie naukowe mierzyć. No to już troszkę zaczęliśmy o tym mówić, że no, mierzenie rozwoju naukowego w zakresie filozofii jest no, przynajmniej problematyczne. Ale może ja mam tylko, to jest tylko takie moje zdanie w tej kwestii, więc teraz bym panią prosił o wypowiedź na ten temat.
To może, ponieważ w tym pytaniu poprzednim pojawiły się jeszcze czy tutaj właśnie w tych materiałach, które dostaliśmy wcześniej, jest to powiązane z tworzeniem między innymi tych ośrodków NOW, to moim zdaniem takie właśnie doprowadzi to do centralizacji, a jednocześnie obumierania ośrodków, które będą mniejsze i nie będą w stanie, ponieważ cykl tam jest chyba 5-letni z możliwością przedłużenia jeszcze na 5 lat, jeżeli chodzi o dodawanie środków tym instytucjom, może to ograniczyć szanse właśnie na rozwój tych mniejszych ośrodków, więc więc to może być taka marginalizacja pewnych ośrodków, które funkcjonują do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak bardzo można mierzyć ten postęp naukowy, który tutaj będzie rzeczywiście tym elementem dyscyplinującym, to wydaje mi się, że pewne kryteria, które się sugeruje do oceny ośrodków, mogą być takim, czy są w pewien sposób elementem wywoływania kryzysu. Czyli powołując się tylko na przykład listę filadelfijską, publikację w języku angielskim czy zajęcia w języku angielskim, jakby trochę tworzy się kryzys, niekoniecznie analizując inne problemy, które się pojawiają. Czyli to jest jakby takie kierowanie w pewną stronę tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli chodzi o samo życie naukowców i to ten jakby nakaz mobilności, to on niestety czasem może doprowadzić do tego, że rzeczywiście te badania nie będą wybierane przez naukowców, tylko po prostu pracownicy nauki będą podążali za pieniędzmi, które niekoniecznie będą w danej instytucji, czyli właśnie ta mobilność zagraniczna, ale jednocześnie to powoduje, że oni są mniej zakorzenieni w tej swojej instytucji. Tak samo jak studenci, którzy coraz mniej są zakorzenieni w jednej instytucji, bo chociażby system 3+2, to o tym profesor Mendel i Piotr Kowzan też pisali, ogranicza to zaangażowanie w tworzenie tej jakości w poszczególnych jednostkach. Czyli z jednej strony zmniejszenie zakorzenienia i z drugiej strony podążanie za pieniędzmi, a nie być może za swoimi potrzebami naukowymi. I to też nie tylko w tym kontekście służenia społeczności lokalnej, tylko właśnie podążanie za tym, gdzie są pieniądze na badania.
Dziękuję. Panie profesorze, jeżeli pan chce też się do którejś poprzedniej wypowiedzi odnieść, to oczywiście.
To znaczy, ja tu mam kilka takich uwag. No już znowu jesteśmy przy pieniądzach. Ja jako niehumanista i nie lubiąca osoba, znaczy nie lubię pieniędzy, natomiast no niestety one są, musimy bardzo poważnie traktować. Otóż tutaj jest w pana w tym opracowaniu, że rysuje się stopniowy wzrost nakładów bazowych na szkolnictwo wyższe i naukę. Otóż no, to jest tej strategii rektorów, ale to są pobożne życzenia i w tej chwili niektórzy uważają, że należy walczyć o to, żeby te nakłady zostały zachowane, społeczne. Przy czym powiem tak, że co się tyczy szkolnictwa wyższego, to w stosunku do PKB nasz udział nie jest wcale taki mały i tutaj wzrostu większego nie będzie, bo to jest niemożliwe ze względu na konstrukcję budżetu państwa. Natomiast tych pieniędzy powinno być więcej oczywiście w nauce. Teraz jest problem, że ilość pieniędzy jest ograniczona. To wszędzie na świecie, również u nas. Proszę Państwa, tu z jednego z tych opracowań, nie pamiętam którego, tam była taka statystyka podana. Otóż obecnie 8 uczelni w Polsce pożytkuje około połowy, że tak powiem, środków na szkolnictwo wyższe i na badania łącznie, a 25 uczelni 84%. A więc już są dysproporcje, już żadnej równości nie ma i wobec tego nie będzie jej dalej. Natomiast co się tyczy tych ośrodków KNOW, czy tych krajowych ośrodków wiodących? Otóż powiem tak od razu, że ja tutaj byłem przeciwny i w dokumentach również Rady Głównej i w naszym jutrzejszym, mam nadzieję, w stanowisku Senatu będzie, że też jesteśmy przeciwni wyłanianiu i mianowaniu jednostek wiodącymi. To jest, że tak powiem, zaczerpnięty sposób z poprzedniego systemu, że kogoś mianuje, że jest wielki. Wielkim trzeba się stać, a stać się można poprzez konkurencję, tu niestety musimy w tym uczestniczyć, nie ma na to rady, o fundusze jakie są. Czy możemy uczestniczyć w konkurencji o to, żeby mieć lepsze idee, które będziemy innych z otoczenia zarażać? To jest tak świat jest skonstruowany, to konkurencji nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, pozbyć się. Musimy w niej uczestniczyć, jeśli chcemy być uczenia znacząco, no bo możemy nie chcieć. I myśmy uważali, że w tej konkurencji powinny występować albo poszczególne osoby, albo zespoły badawcze, te, które, że tak powiem, są dobre, żeby każdy mógł startować do tego, i ja mówię tutaj o badaniach, i żeby mógł w tym uczestniczyć. Jeśli uczelnia ma wiele takich osób, no to w tej konkurencji wypada lepiej. Konkurencji się więc nie wyzbędziemy, musimy w niej uczestniczyć i tu jest, że tak powiem, powszechna aprobata tego, więc tego nie unikniemy. Bo z tego, co możemy jedynie zrobić, się dostosować i w niej uczestniczyć. Ale tutaj było pytanie, czy ewentualne nakłady przełożą się na, że tak powiem, rozwój życia autentycznego, naukowego. Proszę Państwa, to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ to życie naukowe będą kreowali ludzie. Jest kwestia, czy ci ludzie będą. No i teraz jest problem, czy ci ludzie będą chcieli tutaj, ci, którzy mogą coś nowego stworzyć, czy będą chcieli na warunkach, jakie uczelnia stwarza w tej uczelni pracować. Ale na to pytanie nie będę udzielał odpowiedzi. Powiem tak, że obecny system na pewno nie jest zachęcający. Osoby, które, że tak powiem, mają nowe jakieś dobre idee, że pracowały w uczelni, ponieważ no, warunki są takie, jakie są. Ostatnio usłyszałem, że profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego zwyczajnie dostaje 3800 zł netto. No nie jest to zachęcająca kwota, żeby pracować 20 lat na to, żeby zostać profesorem zwyczajnym. Ale to jest być może moje takie zdanie. No, ja się na to zgodziłem, ale troszkę inne warunki były kiedyś i w związku z tym to jest inna sytuacja. Dzisiaj pewnie młodzi ludzie troszkę inaczej patrzą, a to profesor dostaje, bo adium dostaje pewnie 2000. Teraz, proszę Państwa, następna sprawa to jest, czy należy mierzyć postęp naukowy w naukach społecznych. No, znaczy, ja w ogóle uważam, że mierniki wszelkie, typu impact factor, patenty, no to raczej w naukach społecznych ich nie ma, ale impact faktory, cytowania, indeks Hirsza i tak dalej, to są wskaźniki pomocnicze. I oczywiście powinno się je brać pod uwagę, natomiast nie tylko. Ja myślę, że ważne jest to, aby to, co robimy, aby to, co robimy było unikatowe, żeby to było komuś potrzebne, żebyśmy sami znajdowali zadowolenie, żeby studenci byli z tego zadowoleni. I w związku z tym mierniki są oczywiście potrzebne, natomiast też powinna być taka ogólna ocena. I ona jest dokonywana przy okazji awansów, przy jakichś innych okazjach. Problem jest taki, czy robimy to dobrze. Otóż gdybyśmy robili to dobrze, to pewnie te wskaźniki byłyby niepotrzebne, ale świat dzisiaj tak skonstruuje, że każda ewaluacja, użyję takiego słowa, no zrobiona, że tak powiem, jakościowo, potem wypłaca się po pewnym czasie, potem jest tak, że wszyscy są wspaniali, prawda, i tak to wygląda. No bez tego stosuje się te mierniki i one w jakiś sposób też dosięgają nauk społecznych, ale myślę, że w dużo, dużo mniejszym stopniu niż innych. No ja na przykład wiem, że u nas, jeśli nie jest, ktoś nie publikuje w czasopiśmie, ktoś z listy filadelfijskiej, no to znaczy, że to, co zrobił, publikuje, to jest niewiele warte i w związku z tym tak jest ogólnie, wszyscy o tym wiedzą, nikt z tego nie robi sobie. No tak jest, nauczyliśmy się tego, żaden to problem. Natomiast no, przypuszczam, że w naukach społecznych, humanistycznych jest to wręcz niemożliwe. To znaczy, powiedziałbym tak, życzylibyśmy sobie pewnie wszyscy, jako kraj, jako uniwersytet, żeby więcej prac humanistycznych z zakresu prawa, ekonomii było w czasopismach ogólnoświatowych, o tak powiem. Nie tylko czasopismach polskojęzycznych, nie powiem lokalnych, polskojęzycznych, ponieważ no, te mają mniejszy zasięg. No, tak niestety świat wygląda, że polskiego się nie chce uczyć, raczej się ludzie uczą angielskiego. W związku z tym powinniśmy z tym wychodzić. No i ja bym po prostu zachęcał osoby, które mają coś dobrego, żeby najpierw, jak pierwsze prace, jak pisałem, napisałem, miałem tłumacza, tłumaczył mi, teraz już piszę pracę po angielsku bez problemu, co po pewnym czasie przychodzi, żeby spróbował coś opublikować w czasopiśmie, które kto inny przeczytał, żeby miał naprawdę satysfakcję z tego. Natomiast jestem przeciwny temu, żeby to liczyć, te wskaźniki wszystkie, a szczególnie w naukach humanistycznych. Natomiast no, jestem za tym i poparłem ten apel, który przygotowała Polska Akademia Umiejętności odnośnie stworzenia Narodowego Funduszu Nauk Humanistycznych, chyba tak było sformułowane, ale w kontekście głównie społecznych, żeby taki fundusz był, to znaczy, żeby wydzielić z pieniędzy budżetu państwa pewne kwoty, żeby te kwoty były zarezerwowane dla tych nauk, o które każdy mógłby się starać. Żeby nie było tak, że ktoś się potem tam gdzieś zabiera z ministerstwa, czy z innego miejsca, tylko żeby one były zagwarantowane. Ja to poparłem i jestem za tym. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że po to między innymi, żeby w tej konkurencji te nauki gdzieś nie zginęły. Natomiast no, musimy sprawdzić, że ilość środków jest ograniczona dla każdego. No jeśli są ograniczone, to nie ma innej możliwości, jak tylko, że tak powiem, konkurencja, która powinna być zdrowa w świecie nauki, tak jak gdzie indziej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie doktorze.
Proszę Państwa, o życiu naukowym, o to jak z tym jego rozwojem, tak dość ogólnie powiem, że tak mi się wydaje, nie wiem właśnie jak to może jest na obszarze tych innych nauk właśnie niż społeczne, niż humanistyczne, może to uogólnienie moje jest tutaj za daleko idące, ale także i napisałem, że no, życie naukowe, tak jak życie w ogóle po prostu, powstaje zawsze w pewnym sensie od dołu. Z tych inicjatyw ludzi, którzy to tworzą. Zresztą pan profesor też tutaj właściwie jakoś o tym przed chwilą powiedział. I żeby się to życie naukowe rozwijało, to często wystarczy jemu tylko po prostu nie przeszkadzać w tym. tak, nie zabijać jakoś tego rozwoju, tak, na przykład jakimś nadmiarem regulacji formalnych, rozmaitych. No my to rozmaicie przerabiamy też tutaj. Ja wczoraj chciałem powiesić ogłoszenie o spotkaniu Towarzystwa Pomorskiego, które jutro się odbywa. Zapraszam Państwa, jak będziecie zainteresowani, ale musiałem tego zaniechać na tablicy głównej, bo już nie miałem szansy przejść przez, że tak powiem, administracyjne progi, żeby móc tam powiesić, prawda, dwie kartki formatu A3 o spotkaniu Towarzystwa Naukowego, no przynajmniej no, z takimi tutaj planami i tak dalej. Nic się tam by złego nie stało, no ale nie mogłem. I oczywiście to nie jest kwestia taka, że tutaj jest czyjaś zła wola, prawda, w tym, bo ja tego tak nie czytam, prawda, tutaj jakby wszyscy cząstkowo mają rację, tylko że wszystko razem, jak się składa, powoduje paraliż, nie? I to jest problem i myślę, że w tych przestrzeniach, o których tutaj wiedzę większą ma zdecydowanie pan profesor, jakby szerszych przestrzeniach organizacyjnych w nauce być może pewne mechanizmy są też podobne. Natomiast co do postępu naukowego w naukach społecznych i tej możliwości pomiaru, to tutaj bym zwrócił uwagę właśnie, że no pojęcie postępu, tak, jest takim pojęciem zawsze cechowanym aksjologicznie. Tak, a z kolei pomiar chce być takim narzędziem obiektywizacji, prawda, mierzonej treści, czyli to połączenie jednego z drugim zawsze będzie powodowało jakieś iskrzenia, prawda, bo zawsze będzie to pytanie o te kryteria określania postępu. Ale myślę, że, prawda, zważywszy to niejako, ten postęp w naukach społecznych na pewno można i na pewno myślę, że warto jakoś mierzyć, oczywiście kłócąc się, tak, spierając twórczo o to pojęcie tego postępu, ale zarazem jakby pamiętając, że złożoność tych nauk po prostu każdą miarę ich postępu przerasta. Bo my tutaj w tym obszarze jakby definiujemy samo pojęcie postępu, w związku z tym ta refleksja jest szersza. Nie może to narzędzie być niejako ważniejsze od przedmiotu, któremu ma służyć. Tyle.
Dziękuję bardzo. No ja bym tutaj, żeby takie małe ad vocem dodać z formy metafory, pokazać te trudności w mierzeniu nauk społecznych. Znaczy, no, po pierwsze, lista filadelfijska zawiera no, ogromnej ilości znaczy, pism z zakresu nauk ścisłych. Tam dominują pisma z zakresu nauk ścisłych, w których to, no, tworzone teksty są krótkie, ale posiadają ogromne ilości, prawda, cytowań, odnośników, wobec czego no, tak mierzone wyniki działalności naukowej zawsze będą w stronę tych nauk ścisłych. Tam nawet jak dobrze się przyjrzeć, to jakieś bardzo szczegółowe działy tych nauk ścisłych się sytuują na przodzie. Po drugie, no mało jest po prostu tych czasopism z zakresu socjologii. Natomiast jeżeli chodzi o tą miarę cytowań, no to w naukach społecznych chyba czasem jest tak, że znaczy rekordy cytowalności osiągają autorzy, którzy popełnią jakąś wiekopomną pomyłkę. Na przykład Fukuyama jest cytowany właśnie dlatego, że jego koncepcja końca historii jest wszelmi wobec krytykowana i, że tak powiem, rozgniatana na czynniki pierwsze. Jakby, no to obrazuje pewien paradoks mierzenia postępów w naukach, o ile oczywiście ten postęp istnieje, bo też można by zakwestionować, czy w ogóle jest coś takiego jak postęp w naukach społecznych. Natomiast teraz ja bym się chciał trochę skierować w stronę dydaktyki, już te z racji też szybko upływającego czasu, te następne dwa pytania troszkę potraktować już łącznie i tą dyskusję już tak powiem trochę uwolnić. No, mianowicie wydaje mi się, że tutaj w naukach społecznych, czy w kształceniu w naukach społecznych, no mamy taki oto paradoks, że no, w tej chwili mamy dużo kandydatów, z czego no, akurat tutaj szczególnie nasz wydział, czy akurat na przykład kierunek socjologia kształci dosyć relatywnie dużą liczbę studentów w stosunku do liczby pracowników naukowych. No, angażując się w to masowe kształcenie, no, siłą rzeczy oczywiście staramy się zachowywać jakość kształcenia, ale ta jakość, no, że tak powiem, popada, znaczy ulega pewnego, powiedzmy sobie szczerze, osłabieniu. Z drugiej strony No, żeby tworzyć nowe idee, no to trzeba mieć dla nich odbiorców, a żeby mieć odbiorców, to trzeba masowo kształcić społeczeństwo, prawda? I to jest taki paradoks, że no, jeżeli będziemy kształcić masowo, to nie będziemy tworzyć nowych idei, jeżeli będziemy tworzyć nowe idee, to nie będziemy mieli odbiorców, bo społeczeństwo będzie niewykształcone. Ale tutaj to pierwsze pytanie, czy te pierwsze pytania, no zmierzają raczej w stronę tego, czy tak się bardziej chciałem odnosić do tego pomysłu ministerstwa, czy te plany powiązania studentów z uczelnią wyższą w ogóle mają rację bytu? Czy to nie jest tak, że studenci są, czy jakby dominująca grupa studentów nie jest nastawiona coraz częściej w stosunku do uczelni jako do takiej instytucji no, usługowej, która ma po prostu dostarczyć pewną porcję wiedzy i czy my pewnymi elementami tych reform, nawet tego nastawienia usługowego nie wzmacniamy. Znaczy są to oczywiście elementy, które starają się, dążą do tego powiązania studenta z instytucją uczelni, ale są też takie elementy, które skłaniają go do patrzenia na uczelni jako instytucję usługową. Więc jak się Państwu wydaje, czy jakby, albo co trzeba by zrobić, żeby ten proces traktowania uczelni jako jednostki usługowej, tak jak się traktuje szewca czy kino, żeby ten proces ewentualnie zatrzymać albo chociaż go ograniczyć. Znowu może zacznę od Pani.
To znaczy ja już nawiązałam do tej idei korytarzy edukacyjnych, które się wytworzyły przez chociażby podzielenie studiów w ten system boloński 3+2, więc to już jest widoczne, że studenci coraz mniej są zaangażowani w życie uniwersytetu. Był robiony na naszym uniwersytecie taki film, w którym pytano studentów o to, jak bardzo czują się u siebie w domu, czy się przejmują zmianami, które tu zachodzi. I zarówno ci, którzy byli na tym trzecim roku, stwierdzili, nie, bo ja już stąd odchodzę. Potem ci, którzy byli na piątym roku, też ja już stąd odchodzę, mnie to nie interesuje, więc to już obecnie rzeczywiście funkcjonuje jako taka typowo usługowa instytucja. I rzeczywiście też mi się wydaje, że ten projekt wzmocni te procesy. Czy tutaj w tych materiałach pojawia się pytanie, czy ten system ewaluacji włączający bardziej systemu studentów w ocenę, w kreowanie studiów, czy to będzie ten element przełomowy, który może rzeczywiście zwiększyć to zaangażowanie? Wydaje mi się, że pewien potencjał jest w tym mechanizmie, tylko pytanie właśnie, w jaki sposób on zostanie zrealizowany? Jak bardzo rzeczywiście ożywi czy uświadomi tym studentom, którzy nie biorą udziału nawet w wyborach do parlamentu studenckiego, że mają jednak wpływ na to, co się dzieje na uniwersytecie i że są częścią tej wspólnoty. Jeżeli chodzi o jakby zaangażowanie w tą społeczność lokalną, to też uważam, że to otwarcie na społeczność lokalną, czyli jakby coraz większe powiązanie codziennego życia, czy tej społecznościowego życia z uniwersytetem i rolą studentów też jest elementem tego przełamania braku zaangażowania. Czyli jeżeli rzeczywiście studenci będą widzieli, że mogą poprzez uniwersytet zmieniać coś w społeczności lokalnej, a nie tylko odbierać ten dyplom jako ten produkt końcowy, to też zwiększy ich zaangażowanie. Ale jednocześnie obawiam się, że ta rola zwiększenia roli studentów w tym projekcie też w dużej mierze jest deklaratywna tylko.
Znaczy no, wydaje się, że ten projekt jakby kładzie nacisk na to, żeby jakby zdolni studenci mieli możliwość.
Tutaj właśnie też wracamy pomocy do problemu takiej elitarności i budowania konkurencji tam, gdzie ona jednocześnie mogłaby nie funkcjonować jako konkurencja, a bardziej wspieranie jakiejś kooperacji. Tutaj akurat ten element nie podoba mi się właśnie ze względu na podkreślanie tej konkurencji tam, gdzie niekoniecznie ona jest potrzebna.
Dziękuję. Panie profesorze, jeżeli pan też chciałby się do poprzednich wypowiedzi odnieść, to oczywiście...
Znaczy, ja już dosyć dużo mówiłem, wobec tego muszę szanować tutaj słuchaczy szanownych i za dużo nie mówić, ale może nawiążę do tego, co jest w tej chwili dosyć istotne, a mianowicie czeka nas wdrożenie krajowych ram kwalifikacji. To jest zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej chyba z 23 kwietnia 2008 roku. I to jest zalecenie, które tak naprawdę konsumuje tak zwaną konwencję lizbońską odnośnie wykształcenia, uznawalności wykształcenia. Jeśli mówimy o kwalifikacjach, to mówimy w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji. I teraz jest problem taki, że to jest coś, co będzie w szkolnictwie wyższym w przyszłości obowiązywało. Możemy oczywiście się w to nie włączyć, ponieważ nie jest to dyrektywa unijna, ale zalecenie. Jak się wyłączymy z tego, to znaczy, że państwa dyplomy, które pojedziecie za granicę, nie będzie nich uznawał, a na pewno nie będzie nich uznawał waszych kwalifikacji. Ale ja dlaczego o tym mówię? No bo pani tutaj, czy pytanie było, czy to będzie, że tak powiem, fabryka dyplomów. No proszę państwa, no jakby powiedzieć tak, że określamy kwalifikacje, przygotowujemy kogoś, żeby te kwalifikacje miał, no to można powiedzieć, że to coś takiego jest. No tylko, że kształcenie jako takie nie jest fabryką. Nie jest, dlatego, że na przykład wychodzi jeden profesor, mówi o tym samym trochę inaczej, drugi wychodzi inaczej. Nie jest, cały proces nie jest taki. Natomiast chodzi o to, że to kształcenie jest powszechne i ten, który przychodzi się kształcić, no ma oczekiwanie, że czegoś się nauczy, co mu się przyda. Nie tylko tego, żeby poszerzyć swoje horyzonty, tylko też również, żeby móc to wykorzystać w życiu. I takich jest większość dzisiaj i tak oczekują również ci, którzy płacą podatki, to znaczy rodzice. No i czy chcemy, czy nie chcemy, musimy, że tak powiem, na to się zgodzić. Czy przy okazji tego kształcenia nie możemy pewnych idei przenieść? Oczywiście nie tylko możemy, tylko powinniśmy. To znaczy kształcąc powinniśmy ideę zachowania przenosić. Jak mówimy o kształtowaniu kompetencji, to te kompetencje, jak ktoś kiedyś powiedział, najlepiej, tak powiem, kształtuje się poprzez dobry przykład. Jeśli mamy dobry przykład, student widzi dobry przykład, to też kształtuje swoje kompetencje, po czym wie, jak się zachować w danej sytuacji. Tego uczenia też powinna uczyć. Ja bym z tego nie obawiał się, że będzie kształcenie, szczególnie tutaj w naukach społecznych, fabryką dyplomów, ale będzie to kształcenie tak jak gdzie indziej, które będzie takie sformułowane, kreowało, będzie umożliwiało uzyskanie pewnych kwalifikacji, które będą do czegoś potrzebne i które się przydadzą. Przy okazji powinna to być późna inteligencja, jak to jest nazwane, i to powinno być miejsce, w którym się, że tak powiem, kreują nowe idee. Czy w dalszym ciągu, czy każda uczelnia ma to robić? Proszę państwa, będzie to bardzo trudne z tego względu, że ci słuchacze nie w każdej uczelni są przygotowani, żeby na odpowiednim poziomie pewne treści przyjąć. Wobec tego uczelnie będą zróżnicowane, powinny się różnicować. Również powinny być różne stopnie kształcenia. Dlaczego wprowadzone kształcenie dwustopniowe, które kiedyś było? Ano po to, że jak nie, to trzeba wszystkim dać dyplomy magistra. No proszę państwa, jeśli się da wszystkim dyplomy magistra, którzy chcą się kształcić dzisiaj, a to jest chyba już około 70% populacji tych, którzy kończą, zdają matury, czyli wszyscy, którzy chcą się kształcić, na końcu dostają dyplom magistra, te dyplomy nic nie będą warte, no bo taka jest kolej rzeczy. Chodzi o to w tej chwili, żeby dyplomy studiów pierwszego stopnia z kwalifikacjami, które temu odpowiadają, otrzymywali praktycznie no, ci, którzy chcą, ponieważ jest wszędzie kształcenie masowe, a drugiego stopnia już tacy, którzy chcą się kształcić na tych studiach, są w stanie to robić, a trzeciego stopnia jeszcze wyżej. Z tego jest to zróżnicowanie. I to jest związane z tak zwanym procesem bolońskim, który dotyczy szerszego obszaru kraju, bo to jest 46 krajów w tej chwili, w tym były republiki, Związku Radzieckiego, Federacja Rosyjska i tak dalej. Natomiast kwalifikacje to jest unijna regulacja i tu powinniśmy się tego dostosować. Natomiast proszę państwa, tu jeszcze był taki problem poruszany, do którego się nie odniosłem, ale który też w tym kontekście jakoś należałoby rozpatrywać, a mianowicie problem kierunków zamawianych, na pewno szerzej, dotacji budżetowej na kształcenie. W tej chwili ta dotacja budżetowa formalnie, to jest rozporządzenie ministra, jest dzielona według algorytmu, to znaczy według liczby studentów stacjonarnych, bo tylko tacy są wliczani, i tam kadry i tak dalej. No ale co to powoduje? No problem jest, to powoduje to, że studenci idą tam, gdzie chcą. I teraz jest taka sytuacja, że na tam 85% kształci się na chyba 16 kierunkach studiów u nas. A w przypadku przewidywanego spadku liczby studentów, który jest niewątpliwy, u nas będzie rzędu 30%, a niektórzy uważają, że więcej, może się zdarzyć, że te 80 kierunków, które w tej chwili są, to w ogóle zniknie, ponieważ nikt nie będzie chciał się kształcić. No i teraz możemy zadać pytanie, czy państwo, rozdysponując pieniądze publiczne, ma to robić tak, że każdy się kształci gdzie chce. Otóż nie, państwo powinno dofinansować to kształcenie, które jest niezbędne dla funkcjonowania państwa. Czy chcemy, czy nie chcemy, musi tak być. I oczywiście nie można nikomu zakazać tego, żeby się kształcił gdzie chce, nikt tego nie chce robić i oczywiście tego nie będzie. Natomiast też nie musi być tak, że każdy się będzie kształcił za pieniądze publiczne, gdzie chce. Jeśli już otrzymuje stypendium, no to to jest oczywiste, natomiast to się tyczy kształcenia nie. No i w przyszłości oczywiście będą inne zasady podziału, które będą uwzględniały kształcenie i tu powiem od razu, w obszarach bardzo szerokich, także nauki społeczne będą jako obszar kształcenia i uczenia otrzyma dotacje na zasadzie konkursowej czy jakiejś innej, to trudno powiedzieć w tej chwili, być może na początku to nie będzie konkurs, tylko będzie przeliczone to, co jest w tej chwili z grubsza uczenia, otrzyma dotacje na kształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, a być może razem będzie musiała to wewnątrz siebie jakoś rozdysponować, a w przyszłości ma to być na zasadzie konkursów. Z podziałem, proszę Państwa, na różne obszary wiedzy. Tych obszarów ma być, niektórzy twierdzą, ja chciałbym, żeby było 7, ale niektórzy uważają, że 8, znaczy są wydzielone jeszcze nauki ścisłe. Natomiast są tam nauki przyrodnicze, medyczne, rolnicze, techniczne, tego góry, razem jest 8 sztuka. I to będzie podzielone i w tych obszarach będzie państwo finansowało kształcenie pewnej liczby studentów, czyli będzie zapewniało kształcenie uczelniom, które w konkursie wygrają, a resztę oczywiście studenci jak zechcą za własne pieniądze, to się będą mogli kształcić tam, gdzie zechcą, bo tego zakazać nikt nie może. I to jest, proszę Państwa, niezbędne, bo inaczej to znikną pewne obszary kształcenia i nie będziemy mieli za jakiś czas lekarzy, bo na przykład to nikt tam nie będzie chciał się kształcić, będziemy musieli tutaj importować, no pewnie z krajów, które mają więcej tych lekarzy, czyli z Chin na przykład, czy jakichś innych, także to nas czeka. Bez tego państwo nie może tego robić i proszę Państwa, stąd nie ma możliwości wdrożenia tak zwanego bonu edukacyjnego, dlatego że no wtedy nie ma żadnej kontroli nad tym, a idą na to pieniądze podatnika i nie każdy podatnik chce się zgodzić na to, żeby teraz to kształcenie zupełnie było poza kontrolą państwa i że idzie nie wiadomo w jakim kierunku. Chociaż no, rzeczywiście to jest bardzo ładnie, że młodzi ludzie się kształcą, pogłębiają swoje horyzonty, nabywają tych kwalifikacji, no ale jednak powinno się też myśleć o tym, żeby ci młodzi ludzie w przyszłości no, wzięli ster rządów odpowiedzialność za państwo i muszą być do tego przygotowani. I państwo musi zadbać o to, żeby byli specjaliści z różnych dziedzin. I na to chyba wszyscy z tym się chyba wszyscy zgodzili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę panie doktorze.
Krótko, bo wiem, że chyba czas nam się troszeczkę już teraz kurczy. Proszę państwa, w takich trzech krótkich punktach. Myślę, że pierwsza sprawa, myślę, że no dzisiaj doświadczamy tego, że w pewnym sensie roszczeniowości uczą się dzieci już od przedszkola i to, że będziemy mieli roszczeniowość na uczelniach jest już faktem i będzie, prawda? I myślę, że nie ma sensu się też na to obrażać specjalnie, po prostu są to pewne warunki, w których funkcjonujemy i trzeba sobie z nimi jakoś radzić. Natomiast myślę, że nie można własnej pracy z kolei tak sprowadzać w obszarze tutaj przynajmniej tych naszych nauk do zaspokajania roszczeń, no bo to byłaby wtedy już redukcja nieuprawniona też pewnie w kontekście tych wcześniejszych tutaj uwag zrozumiała jako taka. Co do tego motywu przewodniego panelu, Wydziały Nauk Społecznych, Fabryki Dyplomów czy Kuźni Inteligencji, proszę Państwa, tak trochę pół żartem, pół serio powiem, a może coś pośredniego, to znaczy Fabryki Inteligentów. Ja swego czasu zadałem studentom pierwszego roku taką pracę pisemną, w której mieli jednocześnie jakby określić niejako to, jak widzą to swoje miejsce na studiach i też jakie przewidują tutaj rezultaty z tego, co podjęli. I jeden ze studentów napisał tam coś takiego, ja cytuję, tak? Ukończenie studiów automatycznie uczyni ze mnie tak zwanego inteligenta. Koniec cytatu. Myślę, że to powinno dawać wszystkim stronom uczelnianej, że tak powiem, przestrzeni do myślenia, bo to twierdzenie było poważnie napisane, z kontekstu wynikało całkowicie poważnie napisane. I ostatnia może rzecz, myślę, że w obszarze przynajmniej tutaj tych nauk, o których mówimy, powinniśmy uczyć jednak jakiegoś nieprzystosowania społecznego w takim szerokim, filozoficznym tego słowa znaczeniu, to znaczy kształcić ludzi zdolnych do krytyki systemowej, społeczeństwa, w którym żyją. Koniec z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Znowuż tak mówiąc jeszcze ten wątek, Znaczy, no, w zasadzie, no, mimo dyskusji, jakby dalej mam taką niepewność, co nauki społeczne powinny rzeczywiście dawać studentowi, bo no, z jednej strony wydaje się, że znaczy mnie się podoba generalnie ta idea, że będzie się teraz liczyło, jaką uczelnię się kończy, a nie jaki stopień się uzyskuje, że skończy się sytuacja, że magister socjologii Uniwersytetu Gdańskiego będzie równy magistrowi socjologii Szkoły Wyższej wszystkiego najlepszego. I to jest na pewno bardzo dobry trend. Natomiast z drugiej strony no, ten nowy model finansowania no, jednak będzie nas prowadził jako przedstawicieli tych nauk cały czas do takiej nerwicy trochę, to znaczy wybierania, szukania tego złotego środka pomiędzy no, potrzebami rynkowymi czy potrzebami studentów, a tworzeniem, a szukaniem jakiejś idei, czy szukaniem no, jakiegokolwiek konkluzywnego, czy wypracowywaniem jakiegoś konkluzywnego dorobku, który miałby uzasadniać nasze istnienie, no, jeżeli rynek go nie uzasadni, prawda? Więc no, wytworzenie takiego dorobku, który by uzasadniał istnienie Instytutu Filozofii, no, wymaga jakiejś większej, bardziej dłuższej, wieloletniej perspektywy. Pytanie, czy rektorzy wszystkich uczelni będą w stanie się na tą perspektywę godzić, czy będą raczej ulegać, no, tak jak dobry menedżer, jakby rozwija te gałęzie, które dają lepsze korzyści. Już nie podejrzewam, że rektor będzie tylko finansowe korzyści brał pod uwagę, no ale powiedzmy takie, które są bardziej mierzalne. Już musimy powoli zmierzać do końca, więc teraz prosiłbym o ewentualne głosy z sali, no i ewentualne głosy zamykające Państwa, jeżeli Państwo chcą też zamknąć. Pan profesor,
ja jedno bardzo zdanie chciałem powiedzieć. No, Państwa, no, tak jak powiedziałem, jestem w najpiękniejszym teraz budynku Uniwersytetu i muszę powiedzieć, że było pewne zrozumienie, że nauki społeczne muszą mieć nowy budynek, ponieważ takiego budynku nie miały i wszyscy przedstawiciele również nauk przyrodniczych w pełni tę ideę poparli, jesteśmy w pięknym budynku. Także ja jestem święcie przekonany, że nie ma w Uniwersytecie takich poglądów, że jakiś obszar jest niepotrzebny. Wręcz odwrotnie, jeśli w tej chwili była taka sytuacja, że jest wielu chętnych studentów, że nie ma pomieszczeń. No, zbudowaliśmy najpierw bibliotekę, ale to był problem taki, że wtedy koszty budowy biblioteki były dużo niższe. Natomiast budynek nauk społecznych był w kolejności, prawo też nie miało w ogóle pomieszczeń, był w kolejności i wszyscy się na to zgodzili. I nikt dzisiaj nie mówi o tym, żeby w jakiś sposób nie widzieć potrzeby istnienia silnych nauk społecznych w Uniwersytecie Gdańskim. Także chciałem Państwa zapewnić, że nie ma takich w ogóle dyskusji, ani takich myśli w naszej uczelni i sądzę, że nie ma w żadnej uczelni. Także proszę się tego nie obawiać. Natomiast no, chcielibyśmy wszyscy, żebyśmy wszyscy byli aktywni, gdziekolwiek jesteśmy, po to, żeby, tak powiem, jeszcze lepiej, ciekawsze badania prowadzić, lepiej kształcić studentów. Natomiast jest pełne zrozumienie potrzeby istnienia nauk społecznych, nawet powiedziałem, że pewnej współpracy, współdziałania tychże nauk z naukami przyrodniczymi i innymi.
Dziękuję bardzo.
Koniec części dyskusyjnej pomiędzy uczestnikami panelu. Mamy bardzo niewiele czasu, tak jak już tutaj Państwo wspomnieli, natomiast czy są jakieś pytania ze strony?
Ja mogę?
Proszę bardzo.
Dobrze. Tylko właściwie ja nie wiem, czy ja powinienem wstać, czy powinienem siedzieć, ale zawsze będę
tutaj. Pan jest właśnie w urzędzie, to może faktycznie, żeby
może tak. Znaczy może właśnie to może nie będą pytania, to będą takie refleksje, które mi się tutaj nasunęły podczas tego panelu. Mianowicie pierwsza ważna sprawa to jest punkty odniesienia. Też właśnie jak uzasadniana jest dzisiejsza reforma oświaty ze szkolnictwa wyższego w Polsce. Znaczy chodzi mi generalnie o to, do czego odwołują się te osoby, które propagują tą reformę. I to są takie trzy rzeczy, które również dzisiaj tu się pojawiają. Mianowicie lista szanghajska, czy różnego rodzaju inne zestawienia rankingu uniwersytetów. Złośliwi, czy może po prostu krytyczni badacze takich list twierdzą, że one nie są jakby obiektywne. Tak? Krótko mówiąc, one są robione na zamówienie konkretnych placówek. One mają służyć uświęcaniu ich właśnie pierwszej pozycji na liście. I to są takie osoby, to są, to nie są jakieś tam, że tak powiem, domorośli socjolodzy, to są jakby poważni myśliciele, którzy dużo wnieśli. I to są tacy ludzie jak na przykład Henry Żył w Stanach Zjednoczonych, czy inni ważni socjolodzy, tak? Pomówiąc, odwoływanie się do rankingów jakichś ogólnoświatowych, nie biorąc pod uwagę zróżnicowania kulturowego, który się zajmują uniwersytety, no, jest dyskusyjny, tak? Znaczy, krótko mówiąc, jest problematyczny. Druga sprawa to jest, odwołujemy się do modelu Uniwersytetu Amerykańskiego, jako pewnego modelu, do którego chcielibyśmy dążyć. Ja pragnę tylko zwrócić uwagę na rodomość Uniwersytetu Amerykańskiego i to, co go różni z Uniwersytetem Europejskim. Tak? Znaczy, krótko mówiąc, Uniwersytet Amerykański był z założenia szkołą zawodową. Prosto, tak? Uniwersytet Europejski po prostu miał zupełnie inne założenia. Jego działalność miała polegać na czymś zupełnie innym. W związku z tym odnoszenie się do takiego modelu, no to jest nieprzypadkowe, tak? Znaczy nieprzypadkowo zwracamy się ku szkole zawodowej. Choćby tak świetny jak Harvard, wszystko jedno. Model menedżerski. Model menedżerski to jest nowomowa. Prosto, tak? To znaczy, krótko mówiąc, to jest nazywanie pewnego zjawiska. Mi bardziej odpowiada inna nazwa. Nazwa, którą zaproponował badacz uniwersytetów Stanisław Kozy-Kowalski, który mówi o takim uniwersytecie, jako w książce swojej Uniwersytet a Rynek, który mówi o takim uniwersytecie, zadając go w modelu lokalsko-dominacyjnym. Tak? To znaczy, no, wydaje mi się, że to lepiej oddaje istotę takiego zarządzania uniwersytetu. I teraz jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie tu dochodzimy do takiej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie jaka jest podstawowa funkcja działania uniwersytetu. I tutaj inspirowany myślą profesora Szkudlarka, który mówi o tym, że uniwersytet jest hybrydą pewnych funkcji, tak? I o ile dobrze pamiętam, wymienia cztery takie funkcje, ale nie chciałbym ich wszystkich tutaj omawiać, bo to nie w tym rzecz. Najważniejsze jest to, że uniwersytet poza innymi funkcjami ma funkcję krytyczną i funkcję technologiczną. Funkcja krytyczna to jest taka właśnie, która ma służyć krytykowaniu zastanej rzeczywistości społecznej, co jest oczywiście nie w smak. Nie w smak tym, którzy aktualnie sprawują władzę. Tak? Dlatego, że to jest funkcja, która działa przeciw nim. Przeciw tym notabene, którzy łożą środki na oświatę. Tak? I oczywiście jest odwrotna funkcja technologiczna, która służy temu, żeby przygotować kolejne zastępy robotników do pracy w społeczeństwie wiedzy. Tak? I teraz profesor Szkudarek twierdzi, że niezależnie od tego, która z funkcji zajmuje pozycję hegemoniczną, to jest źle po prostu. Tak? Krótko mówiąc, powinna istnieć równowaga między wszystkimi funkcjami uniwersytetu. A jak on sądzi, w tej chwili mamy bezwzględnie do czynienia z dominacją funkcji technologicznej, tak? Która się pogłębia. No i co jeszcze? No, jako pedagog oczywiście muszę się przeciwstawić takim stwierdzeniom, że są jakieś zastępy ludzi, którzy się urodzili tacy, jacy się urodzili i nic nie można z nimi zrobić, bo oni po prostu są skazani na to, żeby kopać rowy albo na to, żeby zostać sekretarką. Czyli ja myślę, że jednak kształcenie, w tym kształcenie uniwersyteckie, ma właśnie ich trajektorię, wydawałoby się bezdyskusyjne i jasno wyznaczone, ma łamać po prostu. Wiesz, co sekundę, no tak, muszę, tak, jakby tak, muszę się odnieść, bo...
tutaj komentarze nie do końca do tego zmierzały, znaczy przepraszam...
Nie, to nie, że tak powiem, nurtuje, tak? No, krótko mówiąc, uniwersytet, jeżeli ma być jednostką kształcącą, to ma tę trajektorię zmieniać. I jakby jako pedagog nie godzę się na takie zdanie, że w związku z tym, że się urodziłeś taki, to masz zostać tym czy kimś innym. To jakby jest jedna rzecz. Pan doktor Zieliński opowiadał o swojej przygodzie odnośnie niemocy, czy jakby niemożliwości powieszenia plakatu. Mi się wydaje, że to jest nieprzypadkowe. Tak? To znaczy, gdyby się posługiwać logiką myślenia Michela Foucault, no to po prostu uniwersytet nas dyscyplinuje do pewnych zachowań, nas socjalizuje do czegoś. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że to są jakieś sprzeczne interesy różnych osób. To jest strategia, przynajmniej zdanie tego filozofa, to jest strategia, która jest przemyślana po prostu. Tak? Znaczy, my mamy się czuć wiecznie dyscyplinowani, nawet kiedy tego oka dyscyplinującego nie widać. Prosto. To nie jest przypadek, tak? To nie jest przypadek. Tak samo jak program 3 plus 2 też nie jest przypadkiem. To, żeby ktoś był wydziedziczony z uniwersytetu, nie jest przypadkowe po prostu. Czy uniwersytet jest fabryką dyplomów? Wedle nowej socjologii oświaty jest. I tak jakby tylko tyle chciałbym.
taki autor. I
dziękujemy za te uwagi. Czy jakiś komentarz?
To może zacznijmy od gości.
To znaczy, ja pozwolę sobie, znaczy może odczytam jeden z punktów, który jutro na Senacie mam nadzieję przyjmiemy, a mianowicie podejmowanie działań reformatorskich w szkolnictwie wyższym i nauce nie może podążać wyłącznie za ideą uzyskiwania przez nasze uczenie wyższych pozycji w rankingach międzynarodowych. To, czy polskie uczenie znajduje się w czwartej, trzeciej czy drugiej setce rankingu szanghajskiego, ma drugorzędne znaczenie dla przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki. Ważniejsze jest, aby polskie uczelnie dobrze kształciły i prowadziły społecznie użyteczne badania. Wówczas bez podejmowania wymuszonych administracyjnych działań zyskają uznanie międzynarodowe wyższą pozycję w rankingach. To może to się do tego odniosę, do tego, co panuje w tych rankingach szanghajskich. Z tym się zgadzam, rankingi są rankingami, powinniśmy się starać tam być, ale to nie powinno być głównym celem reformy, z tym się nie zgadzam, w tych miejscach, gdzie to się podaje. A co się tyczy uniwersytetów amerykańskich, to ja powiem tak, ja nie znam historii na tyle, żeby powiedzieć, że one powstawały jako uczelnie zawodowe, natomiast trudno nazwać dzisiaj Harvard uczelnią zawodową, tak, myślę, że to jest uczelnia, która, czy Yale, która, czy Stanford, które kreują, że tak powiem, elity, te elity, które zarządzają nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i gdzie indziej, w różnych krajach świata. I tutaj, wie pan, do tego głosu chciałem powiedzieć, że pan uważa, że wszystkiego można nauczyć. No jak tak, to hydraulik mógłby być profesorem, a jednak nie jest, bo nie jest do tego przygotowany. Myślę, że to są utopijne poglądy, że wszystkich można wszystkiego nauczyć i również, że wszyscy mogą w tej samej uczelni studiować. Po to są studia dwustopniowe i myślę, że każdy nauczyciel akademicki, który miał do czynienia ze studentami, wie, że jeden się czegoś nauczy, drugi się nie uczy, nie jest w stanie. Co od razu podkreślam, to nie znaczy, że jest mniej wartościowy społecznie, bo dobry hydraulik może być bardzo wartościowy dla profesora i nawet dla noblisty, bo musi coś zrobić, czego noblista nie umie. I właśnie na tym polega wszystko, że jeden umie to, drugi to umie, wspólnie się uzupełniamy i wspólnie funkcjonujemy w społeczeństwie. Natomiast jest nieszczęściem, jak hydraulik stanie się profesorem, powiem od razu. Bardzo źle, jak się wtedy stanie i to lepiej, żeby się nie stawał profesorem. Jak będzie dobrze swoją pracę wykonywał, to będzie użyteczny dla wszystkich. I o to chodzi w tym wszystkim. Żeby nie robić czegoś takiego, że my uważamy, że nagle możemy z hydraulika zrobić profesora. Nie, nie ma żadnej potrzeby, żeby to robić. Ani mu się tego nie zamyka, tylko po prostu niech on się nauczy tego, czego, na czym się zna, co lubi robić. Natomiast ten, który ma być profesorem, powinien spełniać inne cechy, mieć inne cechy, inne wymagania są względem niego i powinien to robić dobrze jako profesor. Jest nieszczęście, jak się stanie odwrotnie i w jednym i w drugą stronę. Także tak to wygląda.
Dziękuję. Dobrze, że jest ta debata, bo ona pokazuje jednak dużą różność sposobów widzenia tych samych zagadnień. Prawda? Są jednak różne perspektywy tutaj, myślę, w tej dyskusji, chociażby ostatniej, wyraziste.
Tutaj może jeszcze też dodam, że w takim razie, w takim ujęciu cała wymowa projektu, która właśnie zmierza do otwarcia rynku edukacyjnego, edukacji wyższej na szerokie rzesze, to w takim razie jakby to już samo by się kłóciło. A odnośnie jeszcze tego 2+3, jak bardzo to jest realny podział na rynku dyplomów, który i tak zobowiązuje jakby tych, którzy chcą uzyskać pracę dobrze płatną, do posiadania i tak tego wyższego dyplomu. On nawet na tym poziomie nie jest realny. Tak mi się wydaje.
A co więcej, już tak ad vocem dodam, coraz więcej uczelni, idąc z tym systemem bolońskim, chce przyjmować na swoje studia doktoranty, co jest już w ogóle niedopuszczalne, no bo gdzie ta elitarność w tym momencie i tworzenie intelektualistów, jeżeli są wydziały, które nawet mogą rocznie przyjmować po studiach doktorantów.
To znaczy, mogę się tutaj...
Proszę bardzo.
Ja powiem tak, no to znaczy, co się tyczy statystyk, to mamy bardzo mało doktorantów, liczba doktorantów nie rośnie w tej chwili. Mamy około 35 tysięcy doktorantów, a doktorów, których promujemy, jest bardzo mało. Jest oczywiście pytanie, czy najlepsze osoby idą na studia doktoranckie. To jest inne pytanie w kontekście tego, co kolega mówił. Natomiast powiem Państwu z własnego doświadczenia. Otóż, ponieważ w Stanach Zjednoczonych tam trochę przebywałem i w Pennsylvania State University, tu była mowa o tym, o astronomii, to właśnie profesor Wolfson pracuje w tym samym budynku, w którym byłem. I tam przyglądałem się, jak te doktoraty wyglądają, więc one nie odbiegają od naszych, to mogę z całą pewnością powiedzieć. Także ja bym tutaj nie widział, natomiast no, myślę, że tych doktorów. Natomiast co się tyczy studiów drugiego stopnia, przyznaję, że w tej chwili jest taka sytuacja, że uczelnie no, nie podążają trochę za tym, co być powinno i przyjmują wszystkich na studia drugiego stopnia, co wtedy jest bez sensu. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedno. Studia dwustopniowe są w tej chwili wprowadzone, nawet Niemcy wprowadzili. Możemy oczywiście teraz No tak się złożyło, że akurat Rada Główna proponowała ten, to było wtedy, kiedy byłem przewodniczący w poprzedniej kadencji i myśmy to na siłę wprowadzili, minister to podpisał i proszę Państwa, uważam, zrobiliśmy dobrze, dlatego że wszyscy to w tej chwili zrobili. I jak mówię, w przyrodzie jest tak, że albo ktoś się dostosowuje do tego, co wszyscy robią, albo, że tak powiem, zostanie wypchnięty z tego wszystkiego i jest na uboczu. Jak chcemy być wypchnięci, możemy wracać do studiów jednostopniowych. Nie ma alternatywy. Ja uważam, że jest część osób, która kończy studia pierwszego stopnia i to jest to, na co ich stać. Więcej nic nie są w stanie skończyć. Dobrze, żeby te studia skończyli takie, żeby się jakiegoś fachu nauczyli. I wtedy będzie to z pożytkiem dla tych osób, bo proszę zwrócić uwagę, że te osoby przychodzą na studia, studiują, ich rodzice płacą często i chciałyby, żeby te dzieci się czegoś nauczyły. I by dobrze było, żeby się czegoś nauczyły, może nie wielkiej nauki, ale jakiegoś fachu właśnie dobrego, żeby mogły potem to wykorzystać. I to jest nasza rola. Żebyśmy im to dali, ja nie mówię nasza Uniwersytetu Gdańskiego, tylko na przykład nasza jako środowiska akademickiego. Natomiast nasza jako Uniwersytetu Gdańskiego jest inna. Powinniśmy wybierać młodzież, która ma bardziej otwarte horyzonty, która chce te horyzonty rozwijać, która chce się ogólnie uczyć, bo taka jest rola uniwersytetów, a my taką uczelnią jesteśmy. Jak będą i takie uczelnie, i takie, to będzie bardzo dobrze. Natomiast no źle jest, jeśli wszystkie chcą być akademickie. To jest niepotrzebne w tej chwili wszystkim. Część osób naprawdę przychodzi na studia, chce się czegoś nauczyć, co im się przyda w życiu. Również czegoś, żeby móc umieć współpracować z otoczeniem. Tu była, tam ktoś wypowiedział się chyba, tutaj pan dyrektor się wypowiedział, że nie potrafimy się kontaktować z otoczeniem, albo nie potrafimy. Proszę zwrócić uwagę, ktoś z nas pójdzie do Sejmu, ja tam bywałem czasami, my nie potrafimy się porozumieć z tymi posłami, ponieważ mówimy językiem, który jest dla nich niezrozumiały. No to czyja wina, czy ich, czy nasza? No ja bym powiedział, że to nie jest tak, że oni się mają dostosować do nas, tylko bardziej my musimy powiedzieć językiem, który jest dla nich zrozumiały i zrozumiały dla społeczeństwa. I jak to tak zrobimy, to będzie dobrze. My będziemy pełnili rolę, wszyscy będą nas za to szanowali. Taka jest rola uczelni. Ja myślę, że nie ma nieszczęścia, że studia są dwustopniowe. Jest tylko problem, po pierwsze, no zaakceptowania tego. Na razie mamy pierwszych absolwentów, nie wszyscy jeszcze wiedzą, jakie ma kto kwalifikacje po studiach drugiego stopnia. Natomiast jest szansa na to w tej chwili, żeby wyższą rangę miał dyplom magisterski, niż taką, jak miał poprzednio. No i to w tym kierunku powinniśmy dążyć. Natomiast wszyscy to zrobili i jeśli ciągle jest nacisk uczenie studia jednolite. Możemy wprowadzić jednolite, będziemy jedynym krajem w Europie, chyba na świecie w tej chwili, który będzie miał wyłącznie jednolite studia. Z tego będziemy tak też traktowali.
Dziękuję bardzo. Wolnego czasu została nam dosłownie jeszcze namiastka, także jeżeli są jakieś pytania, to prosiłbym bardzo, by one takie miały zwarte.
Chciałbym też mówić, że nie wiem, co było na początku, ale miałem wrażenie, że Państwo tak rozmawiają, jakby to w ogóle, jakbyśmy w Polsce odkrywali jakiś w ogóle nieznany ląd i w ogóle jakby ten cały projekt reformy był czymś, czego w ogóle nigdy nie było. Prawda jest taka, że no niestety, tak jak zauważam, jako naród po prostu nie tylko w tej sferze, ale w ogóle rzadko umiemy się uczyć na błędach innych narodów. Zawsze musimy wszystko robić to samo, co dawniej robiono gdzie indziej. I na przykład słyszałem, znaczy ja może nie jestem z nauk społecznych, tylko raczej z filologii. Wiem, że na przykład w Niemczech, gdzie zastosowano właśnie mniej więcej to, co no, się w tej chwili proponuje, pewnych kierunków już nie ma, ponieważ one nie opłacają się ani Siemensowi, ani Volkswagenowi, ani Microsoftowi i jeszcze kilku tam innym firmom, które zajmują się sponsorowaniem uczelni. I mam pytanie, w jaki sposób można w tej chwili, bo prawdopodobnie tym się część z tych siedzących będzie musiała zająć, takie będzie miało zadanie, przekaże się społeczeństwu, że płacąc podatki na wyższe studia, na w ogóle kształcenie przyszłego pokolenia, tak naprawdę płaci po prostu na to, aby firma Microsoft czy firma Volkswagen miała tanią szkółkę zawodową, która będzie przygotowywać dla nich specjalistów taniej, niż by to było na przykład w szkole tworzonej przez Microsoft. Tak chyba to wygląda. Może
nie składnie mówię, ale... Ja może powiem tak, bo pan chyba nie był na początku, ja właśnie Microsoft wymieniłem, ponieważ znam tego szefa Microsoftu, bo to jest absolwent naszej Politechniki. Właśnie opowiadam, jak tam się pracuje z pracownikiem, jak się go kształtuje, jak się go obserwuje, do czego on się może nadać, jaką pracę może wykonywać, jaką rolę pełnić i w tym wszystkim są potrzebni przedstawiciele nauk społecznych. bo oni się po prostu na tym znają. I chciałem właśnie powiedziałem, że tacy osoby wykwalifikowane są potrzebne. Natomiast no, ja bym powiedział tak, że raczej tak jak mamy taką sytuację, jak mamy w Polsce, to istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie fizyków, chemików, biologów, inżynierów, natomiast jak na razie wszyscy chcą studiować nauki społeczne, więc no, ja tutaj nie widzę jakiegoś zagrożenia. No, u Państwa to widzimy też w skali uniwersytetu. Może troszkę inna sytuacja w dziale filologicznym, ale z tym co wiem, też nie ma problemów z chętnymi do studiowania. Z tego raczej odwrotna sytuacja jest w tej chwili. Co się tyczy Niemiec, z tego co ja wiem, jest podobna sytuacja, że nie ma chętnych do kształcenia się od nas, kto chce może jechać na studia doktoranckie z bardzo dobrym stypendium w zakresie chemii, bo nie ma chętnych na studia, natomiast są na naukach społecznych i humanistycznych chętni, więc znaczy jest odwrotna tendencja w tej chwili w Europie, znaczy młodzież jest bardzo zainteresowana właśnie kształceniem się w zakresie nauk humanistycznych, społecznych. Jakoś nie bardzo... Proszę?
Tylko, że w tym modelu mogą okazać się nieopłacalne.
Nie, ale proszę, znaczy, proszę się nie przejmować. No, znaczy ja powiem tak, no, nie może być sytuacji takiej, o czym przed chwilą mówiłem, że całe pieniądze budżetowe pójdą za studentem i teraz nagle znikną kierunki te, które wymieniłem, wszyscy będą się kształcić na naukach społecznych i nikt by chyba tego nie chciał z Państwa, bo nie będziemy lekarzy na przykład. Tak? Musi być budżet podzielony na obszary wiedzy, ma tak być to w przyszłości, że będzie podzielony budżet na szkolnictwo wyższe, uczenie dostaną wszystkie na to, na kształcenie, ale być może nie na kształcenie takiej liczby studentów, ile będzie chętnych. To znaczy raczej się nie mówi w tej chwili o tak zwanym bonie edukacyjnym, to już z tego raczej się wycofano, natomiast uczelnie będą dostawały na kształcenie w zakresie nauk społecznych. I tak jak dzisiaj pewnie część będą kształcić na studiach stacjonarnych, a część studentów, która zechce za te studia zapłacić, to będzie się kształcić na studiach niestacjonarnych. Nikt nikomu nie będzie zabraniał. Natomiast no nie może być tak, że w państwie kształci się w zakresie jednego czy dwóch obszarów wiedzy, a resztę pozostawia się i nie ma specjalistów, to będziemy sprowadzali z kim. Nie wiem, czy tam skąd. Także ja nie widzę w tej chwili niebezpieczeństwa. Nagle miała być sytuacja, no nie widać w tej chwili. W statystykach, które są, nie widać, żeby miał być odwrót od zainteresowania kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Tak jest przynajmniej moja wiedza na ten temat i zresztą nie wiedza, bo tutaj mamy połowę wydziałów przyrodniczych, tak bym to nazwał, i na wszystkie te wydziały mają problemy z odpowiednim naborem. Pomimo studiów zamawianych w tej chwili, w dalszym ciągu są u nas kierunki, nie będę wymieniał jakie, na które nie przyszła ta liczba młodzieży, nie chce studiować, jaka była w tej umowie z ministerstwem. U nas, w naszym uniwersytecie i w innych to samo. W związku z tym te kierunki, znaczy ja nie chcę mówić, czy to racjonalnie było robione, bo to jest inna sprawa, tak samo jak ja jestem krytyczny odnośnie tego dokumentu tutaj, który rząd przyjął. Natomiast ten podział również na te kierunki zamawiane, ale pomimo tego, że tam się promuje, daje się studentom te wysokie stypendia, to i tak nie ma chętnych. Ale teraz możemy sobie zadać pytanie, czy państwo może funkcjonować bez wszystkich specjalistów, również bez hydraulików na przykład. No nie. Z tego musi się tak kształcić, żeby wszyscy byli przygotowani do tej pracy po tym społeczeństwie. Natomiast no, każdy może będzie się mógł kształcić, jeśli sobie zapłaci za to, no to oczywiście wtedy nikt nie będzie ograniczał.
Tylko króciutko, taka bardzo ogólna myśl, proszę Państwa, że tak sobie pomyślałem, że tutaj no, zachowując ten pewien optymizm dotyczący tych przewidywanych wyników reform w tej chwili niejako podejmowanych, no musimy jednak mieć na uwadze to, że właściwie wszyscy, jak tu jesteśmy, choć powiedzmy no z racji wieku też w różnym stopniu, my jednak jesteśmy dysponentami pewnej kultury przekazanej nam w postaci, która jakby wykształcała się jednak jakby nie było w innych warunkach. I teraz co ta przyszłość w ciągu tutaj najbliższych lat, pokolenia powiedzmy przyniesie, to tak do końca jednak tego też pewni być nie możemy. To znaczy, mówiąc inaczej, no, jakby jest pochopne trochę przenoszenie tych wartościowań dotyczących stanu obecnego na przyszłość, zważywszy, że jednak fundujemy, prawda, zmianę, która może być tutaj jakąś zmianą systemową. Ale to no, tylko taka bardzo myśl ogólna i być może niezbyt precyzyjnie wyrażona. Dziękuję.
Ja jeszcze może nawiązuję do tutaj wypowiedzi pana, chyba, znaczy nie wiem, ja inaczej zrozumiałam, że raczej nie chodziło o zainteresowanie studentów, także że nie będzie pobyt studencki, tylko raczej jest takie zagrożenie, że pewne kierunki humanistyczne będą zagrożone, ale nie z racji, że nie będzie na nie popytu studenckiego, tylko popytu ze strony głównych czy sponsorów. Znaczy ja to tak odbieram. I jeszcze nawiązując w sumie do początku, prawda, wypowiedzi, to chciałam się zapytać, czy tak w sumie właśnie wchodząc w kwestie etyczne, czy jest to dalej tak uprawnione właśnie stosować taki miernik, że jeżeli Polska nie pójdzie tym, tą drogą, że jeżeli Polska właśnie tak my nie pójdziemy najpierw w proces boloński, a teraz właśnie jeżeli dalej nie poddamy się tym ciągłym zmianom, które de facto są neoliberalne, przepraszam, mi głos drży, ale nie jestem przygotowana do tego z racji. Swojej płci, może powiedzmy, ale to no to tak, no to czy dalej jest sens właśnie wmawianie, że jeżeli nie pójdziemy tą ścieżką, to znaczy, że to jest jedyna alternatywa, tak? Jeżeli właśnie teraz wiemy, że jest źle, to dalej, tak jak była reforma 98 roku, idźmy za przykładem Wielkiej Brytanii i chociaż tam już to już było dawno nieudane, dalej idźmy tą drogą, bo wypadniemy z obiegu, ale właśnie czy nie ma jakby w końcu, po 20 latach, tak jak też się pan posłużył właśnie danymi, że w 90 roku wychodziliśmy lepiej na tle Europy co do edukacji, co do poziomu naszej nauki, a teraz wypadamy gorzej, chociaż poszliśmy drogą europejską. No, czy właśnie może lepiej się nie zwrócić ku jakiejś innej drodze, a może wypracować własną drogę, niż wciąż podążać czyimiś tam no, wyznaczonymi celami amerykańskimi albo innymi. No to tyle. Takie pytanie.
Może ja jakieś dwa słowa jeszcze. Tak, tak, już szybciutko. Znaczy, tutaj pewnie pan profesor mógłby więcej powiedzieć, ale no, na pewno to jest kwestia wyboru, czy chcemy pozostać peryferiami świata, czy być w jakimś centrum, czyli czy być tym regionem świata, który tylko czyli tylko stosuje idee wytworzone gdzie indziej, czy tworzy nowe, także to jest jakby ta kwestia. Znaczy jakby tutaj też właśnie nauki społeczne mają być tymi naukami, które właśnie jakieś nowe pomysły, na przykład na no, nie wiem, nasz region Europy, czy naszą, czy mają tworzyć, żeby ewentualnie jakąś alternatywę wobec jakichś dominujących idei, ideologii postawić. Natomiast ja bym jeszcze tak jeden dosłownie sygnalizując, no tutaj zupełnie pominęliśmy też wątek, jakim jest szkolnictwo średnie i w ogóle szkolnictwo jakby poprzedzające uniwersytet, które ja akurat troszkę badałem ten obszar i no tutaj, że tak powiem, zmiany organizacyjne czy prawne, jakie dotknęły ten region, znaczy ten obszar się bardzo no moim zdaniem niekorzystnie przekładają teraz na rezultat, czyli na to, jacy kandydaci dopływają. To nie tylko chodzi o poziom wiedzy, tylko o pewnego rodzaju nastawienie do wtedy szkoły, a teraz uczelni. To tak tytułem tylko sygnału. To wszystko, jeżeli ktoś oczywiście...
Ja mam jeszcze.
Proszę bardzo.
Ja chciałam tutaj do koleżanki się odnieść. Wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy przykład jeżeli chodzi teraz o opór wobec zaprzepaszczenia tej emancypacyjnego potencjału edukacji wyższej, bo w Europie Zachodniej, na całym świecie jest duży opór wobec właśnie zaprzepaszczania tego potencjału emancypacyjnego przeciwko komercjalizacji edukacji. Niestety akurat w Polsce w tym momencie go tak mocno nie widać, więc liczę, że jeżeli weźmiemy ten wzór jako przykład, to może coś da radę zrobić z pewnego rodzaju, no może skorygujemy te zamiary rządowe, bo wydaje mi się, że one tutaj będą zaprzepaszczać ten potencjał emancypacji i oporu i krytyki systemowej.
Tak, znaczy, proszę Państwa, ja o tym nie mówiłem, ale powiem tak, że ten dokument, który rząd przedstawił, myśmy dosyć, no powiedziałbym, skrytykowali jako Rada Główna swego czasu. Ja jestem również krytyczny, znaczy moim zdaniem tam jest szereg działań, które są niepotrzebne, niepotrzebnie zamieszanie się robi i to nie żadna reforma, natomiast to jest mieszanie, że tak powiem, w brudnej wodzie, jak ja mówię, tam się miesza po to, żeby mówić, że jest reforma i chyba w naszym życiu politycznym też. W tej chwili jest taka, mamy taką sytuację, że dużo się mówi, prawda, rzuca się pomysły, potem nikt ich nie realizuje I to jest niedobre, to znaczy tak, to samo dotyczy reformy. Ja sądzę, że to, co pan powiedział, pan doktor, to jest bardzo ważne, to znaczy kwestia jest taka, kim chcemy być? No, mamy chyba jako kraj o tysiącletniej tradycji i, że tak powiem, okresie świetności, mamy ambicje, żeby być kimś, żeby być znaczącym krajem. A jeśli chcemy być znaczącym, to niestety działania podejmujemy w tym kierunku nas nie prowadzą. I to jest cały problem, coś trzeba zrobić. Czy mamy teraz receptę? Nikt nie ma recepty i przyszłość jest, jak wiadomo, nieprzewidywalna. Takie są też prawa przyrody. Z tego możemy coś zrobić. Teraz czy mamy szukać całkowicie własnej drogi? Nie, ale na pewno ta droga musi być własna. Każdy kraj ma swoje uwarunkowania, swoje tradycje. No, mamy też niektóre tradycje, które są dobre, te tradycje demokratyczne. Akurat chyba mieliśmy z tym problem przez jakiś czas, ale tym niemniej teraz mamy z wychodzeniem z kryzysu zjednoczonego. Z tego musimy na pewno tych dobrych tradycji korzystać, ale jednocześnie patrzeć, co się dzieje w otoczeniu. I nie możemy postępować całkowicie wbrew temu, co się dzieje w otoczeniu, co się dzieje. Szczególnie, powiedzmy sobie szczerze, wielu z nas uważa, że na przykład proces boloński jest dobrym rozwiązaniem. Takim optymalnym w tej chwili, innego nie widać. Dobrym po to, żeby zachować jakość dyplomu, żeby ten dyplom coś znaczył, żeby to był certyfikat określonych kwalifikacji. Kwalifikacji osoby, która jest do tego przygotowana, żeby te kwalifikacje mieć. Myślę, że jest to proces dobry, natomiast być może jest u nas źle w tej chwili wdrażany. Musimy się tego nauczyć, proszę Państwa. Procesy edukacji to jest długi bardzo proces, a jeszcze nauczenia się tych, którzy mają edukować, to jest jeszcze dłuższy. To jest trudna sprawa. I po prostu problem jest taki, czy idziemy w dobrym kierunku. Ja uważam, że w dobrym. Musimy też wprowadzić inne zmiany, które będą nam pozwalały lepiej nasz potencjał wykorzystać i znaleźć naszemu społeczeństwu i nam lepsze miejsce w świecie. Można by powiedzieć tak, że ono nie jest aż takie złe, takie ciemne, jak się pisze, bo gdybyśmy to przeliczyli, proszę Państwa, tą efektywność naukową na nakłady, które są w Polsce, to jest jedna z najwyższych w świecie, taka jest prawda, więc taki wskaźnik, gdyby ktoś wziął, to dobrze, tylko świata nie obchodzi, żeby mamy mały dochód narodowy. Tam się liczy się to, co się pokazuje w danym momencie globalnie. I chcielibyśmy, żeby było lepiej. Wydaje nam się, że można poprzez pewne zmiany zrobić tak, żeby było lepiej. Nie obawiając się tego, że możemy, z jakichś swobód akademickich cokolwiek stracić. Proszę Państwa, nikt nie chce, nie ma zamiaru i nikt w naszym środowisku nie poprze tego, żeby ktoś się mieszał naukowcowi w to, czym się ma zajmować. Oczywiście może być tak, że na coś będzie więcej pieniędzy, na coś mniej, ale na pewno będzie miejsce dla osób, które mają pomysły, które są kreatywne, żeby mogły te swoje zdolności, umiejętności, pomysły rozwinąć. Nikt nie chce tego robić i nikt tego nie zrobi u nas, bo będziemy wszyscy przeciwni. Natomiast też nie możemy się przyglądać spokojnie temu, że właśnie są marnotrawione pieniądze, że są źle zarządzane, że są niewłaściwie wydatkowane, że są głupie przepisy, typu, o których tu była mowa. Tego nie powinno być i trzeba z tym walczyć. I również popatrzmy na to, czy broniąc być może pewnych rozwiązań, które są w tej chwili w szkolnictwie wyższym, nie szkodzimy temu szkolnictwu tak naprawdę. Przyjrzymy się, czy to dobrze funkcjonuje, czy właściwie. Ja myślę, że nie i trzeba w tym miejscu dokonać zmian. Ja osobiście kilka razy to mówiłem pani minister, że zmian bym nie dokonywał wiele, bo jak się wprowadzi wiele zmian, to nie wiadomo, jaki będzie efekt, tylko zmian kilka zasadniczych. Zasadnicze zmiany powinny dotyczyć finansowania szkolnictwa, zarządzania. O ile w ogóle ma się ministerstwo w to mieszać, bo może by nie być, tylko że jeśli miałoby być tak, że ministerstwo się nie miesza, to wtedy, że tak powiem, uczelnia pozostawia całkowicie sobie i może na przykład w pewnym momencie przestać funkcjonować. Więc jeśli ma natomiast być jakaś rola, to ta rola musi być, ale powinna być jak najdalej idąca. Powiem od razu, że i w tej strategii S-Young tam wielkim mankamentem jest nadmierna ingerencja ministerstwa. To znaczy, wraca się do czasów, kiedy minister wszystko, że tak powiem, zarządza, określa i tak dalej. Tego nie powinno być i tego byśmy wszyscy nie chcieli. Mam nadzieję, że tego nie będzie. Natomiast to, że patrzymy na otoczenie, wszyscy to robią. Amerykanie przyjeżdżają na proces boloński, mam dokumenty amerykańskie, które uważają, że proces boloński jest na przykład dobry. Było spotkanie chyba siódemki tych najbogatszych krajów świata, też określili proces boloński jako dobry. Skoro inni tak to widzą, to może nie bądźmy tacy krytyczni.
Przepraszam, będę, ale to dlatego, że pani tutaj zapytała właśnie o te podstawy argumentowania i zapytała o etykę. Pani profesorze, ja bardzo przepraszam, bo ja oczywiście upraszczam to mocno, ale najkrócej mówiąc, argument, bo wszyscy tak robią, nie ma wysokiej wartości etycznej, a my tutaj reprezentujemy po prostu ten światek przynajmniej. Dziękuję, to wszystko.
Ale musimy mieć własną drogę. Każdy kraj musi mieć własną drogę, to jest nieuniknione. Nie ma możliwości, żeby Ada w to wszystko.
Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie, cóż, że to będzie koniec. Dziękujemy Państwu bardzo za szczególne wyrazy podziękowania tutaj dla Pana Profesora, gdyż te wypowiedzi stanowiły trzon dyskusji, także były one najbardziej wartościowe. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękuję, przepraszam, że nie wstawałem, ale
tak jest, bo ten wstawiłem tego Tomasza za chwilę. Jedna z myśli była taka, pani sprawdza, aby mnie sprawdzić, czy ani nie odpowiadał, że pan jest.
Trzymajcie
się, proszę, nie będziecie dostosowani.
Dzień dobry.
Dobrze, ja też mogę powtórzyć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, miło było to. Ale cieszę się, że tam powiedzi pana, bo to dobrze, że ktoś młody powiedział, że...
Reformę robimy po to, żeby lepiej kształtować.
W ogóle nie zgadzam, ale wydaje mi się, że ciekawszą może w takim razie rozmowa.
To nie po to, żeby bo mówimy ten ranking Szanghaju.
Wywiad normalnie nagrany do
autoryzacji. Tak, że my tylko to robimy, bo to jest niewłaściwe. Czy chcemy jednak na rankingu, bo to sztucznie działa. Równie dobre rzeczy będziemy na to, żeby mamy rankingu Szanghaju. Przepraszam. Tak, przepraszam, bo tak powinienem, bo to jest taki rodzaj, popatrzmy na to, że chyba ciągle jeszcze funkcjonujemy w tej chwili.